Przemiana a doświadczenie życia. To jest mój temat. Przemiana a doświadczenie życia. Mamy takie dwie rzeczy, które mówią nam o tym, że możemy doświadczać Boga, ale mamy również doświadczenie z naszego życia, tak? Jeżeli chodzi o doświadczenie Boga, to jest ten moment, w którym my po prostu doświadczamy Boga osobiście w naszym życiu, czyli się z Nim spotykamy, przebywamy z Nim i jesteśmy, tak? Natomiast mamy również pewne doświadczenia, tak, w naszym życiu, które również wpływają na nasze przeżywanie Boga i na nasze patrzenie na to, co Bóg w naszym życiu robi, tak? Czyli mamy coś takiego jak doświadczanie Boga w naszym życiu i mamy jak doświadczenia związane z naszym życiem, tak? I to są dwie bardzo ważne rzeczy, ale różniące się od siebie. I mówię o nich dlatego przy tym kazaniu, dlatego że będę o nich gdzieś mniej więcej mówiła i żebyście rozumieli w takich dwóch kategoriach te rzeczy, tak? Czyli mówimy o przemianie życia i doświadczeniach naszego życia, tak? Czyli przemiana życia, a doświadczenia naszego życia, tak? I teraz tak, ja naprawdę głęboko wierzę w ten fragment, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe. To naprawdę jest jak najbardziej fragment do naszego życia. Tylko jak my się zastanawiamy, co tak naprawdę przeminęło i co się stało nowe, to tutaj już zaczynają się schody, tak? No bo jeżeli to jest fragment mówiący, że wszystko, co zostało za nami, jest już nieważne, nie ma znaczenia, tak? No to dlaczego mamy następny fragment, tak, w Rzymian 12:2-3, który mówi o tym, że mamy się przemieniać przez odnowienie umysłu, tak? Czyli Pismo Święte nie pokazuje fragmentów, które są do siebie jakby w przeciwieństwie, tak? Czyli przeczące samemu sobie, dlatego że Bóg nie jest rozdwojonego umysłu, tak? Bóg jest spójny. To my jesteśmy rozdwojeni, tak? Natomiast Bóg jest spójny. Dlatego fajnie było, jakbyśmy się mogli przyjrzeć tej różnicy, która pokazuje rzeczy, które przeminęły, tak, a rzeczy, które totalnie stały się nowe. Nowe na przykład, ten fragment oczywiście o tym nie mówi, tak? Nowe na przykład jest przymierze. To już wiemy, że nie żyjemy w starym przymierzu, ale żyjemy w nowym przymierzu, tak? Nowy jest również nasz duch, czyli kiedy naradzamy się na nowo, tak, to nowy jest nasz duch. Nowe jest połączenie z Ojcem, bo wcześniej ono nie było możliwe, ponieważ nikt nie oddał za nas życia, tak? Ponieważ nikt nie poświęcił. I to jest totalnie nowe. Czyli my w sobie mamy zalążek nowego człowieka i to jest to, co czyni nowość, tak? Czyli to nowe w nas, ono tak naprawdę przemienia wszystko, tak? Dlatego, że to nowe w nas ma totalne doświadczenie, nowe doświadczenie w naszym życiu, tak? To jest tak, jak w domu rodzi się dziecko, tak? Ci z was, którzy mieli dzieci, to wiedzą, co to jest, tak? I nagle okazuje się, że ta rodzina, która chciała funkcjonować do tej pory tak jak normalnie do tej pory, zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej, żeby nie powiedzieć anormalnie, nienormalnie. I że takie małe nagle ma taki duży wpływ na tą ustabilizowaną rodzinę wierzących długo ludzi. Tak? Rozumiecie? Czyli coś totalnie małego, co ma bardzo duży wpływ na przemianę całego życia. Tak? Czyli jeżeli wszystko staje się nowe, to wszystko się staje nowe. I teraz podobnie jest na przykład z różnymi mikroelementami po prostu w naszym organizmie. Są na przykład takie choroby, które wynikają na przykład z permanentnego niedoboru magnezu. Tak? I to już jest teraz stwierdzane jako choroba, która powoduje depresję, rozszczęsienie i inne rzeczy. Nie będę tutaj somatyzacją leciała, ale jest coś takiego, że jeden mały element powoduje rozchwianie po prostu całego systemu. I teraz my dostajemy jeden mały element do naszego życia, który powoduje rozchwianie całego systemu. I wszystko, co do tej pory było stare, staje się nowe. Czyli grzesznik, który żył w swoich grzechach, który żył w swoich przewinieniach, nagle jest totalnie wolny. Tak, człowiek, który męczył się ze swoimi słabościami, z innymi rzeczami, nagle czuje się podniesiony. Dla mnie to jest totalna nowość, tak? Czyli te wszystkie rzeczy naprawdę stają się nowe. Ale jednak się okazuje, że mamy również fragment, który mówi, ale dążcie do tego, żeby zawlec z siebie starego człowieka, tak? Żeby dążcie do tego, żeby iść w kierunku światłości, tak? Dążcie do tego, żeby się przemieniać, tak? Czyli mamy fragment o nowości, który mówi, że jest coś nowego, tak? I że stare rzeczy przeminęły, czyli grzech już nad wami panować nie będzie. Paweł wiele razy powtarza, grzech nie będzie nad wami panował, tak? Jezus mówi, tak? Grzech nie, możesz tego nie robić, tak? Grzech nad tobą nie panuje. Ale pomimo wszystko jednak jest takie coś pomiędzy nami a Bogiem, tak? Co powoduje, że my jednak ciągle potrzebujemy przemiany. Ja to zawsze mówię, że jak żyjemy na tym świecie, a wiadomo, że panem tego świata, tak, kiedy Adam oddał władzę diabłu, to panem tego świata został diabeł, tak? No więc my ulegamy pewnym rzeczom, które tutaj są. Tak? I teraz tak naprawdę, ale mamy w sobie coś nowego i musimy wierzyć, że wszystko to przeminęło, czyli my tak naprawdę nie jesteśmy kompletnie pod panowaniem diabła. Nie jesteśmy, ale ulegamy. Nie jesteśmy, ale wiele razy ulegamy. Więc dlatego musimy doświadczać przemiany, żeby przestać ulegać. Tak? Żeby pójść w kierunku totalnej zmiany. Tak? To na razie była taki wstępniak dla zrozumienia i dla tych, którzy słuchają, a nas nie widzą. I teraz tak, jest taki fragment w Rzymian, 12 rozdział 2-3, jest napisane, ale nie upodabniajcie się do tego świata. Tak? Dlaczego? No bo władcą tego świata jest diabeł. Tak? My nie mamy upodabniać się do niego. Ani nie przypodobujcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, ja czytam z Gdańskiej, dlaczego jest tak dziwnie, doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Albowiem powiadam, przez łaskę, która jest mi dana każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć, ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jak komu będzie Bóg udzielił miarę wiary. Tak, i zobaczcie, jest powiedziane, nie upodabniajcie się do tego świata, nie przypodobywajcie się temu światu, tak? Czyli nie starajcie się przypodobywać światu, człowiekowi, bo tutaj też to się zawiera, tak? Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego. Tak? Czyli jest powiedziane, potrzebujecie się przemienić, potrzebujecie, aby wasz umysł był przemieniony, tak? I zobaczcie, po co ten nasz umysł może być przemieniony, tak? Powinien być przemieniony, abyśmy doświadczyli, która jest wola Boża. Przyjemna i doskonała, tak? Czyli nasz umysł potrzebuje być doświadczany, tak? Przemieniony, abyśmy umieli doświadczyć, czyli zobaczyć, co jest wolą Bożą, tak? Bo tak mamy napisane w Brytyjce, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, tak? Bo jeżeli nasz umysł nie jest przemieniony, to rozróżnianie woli Bożej może być dla nas trudne, tak? I teraz tak, zobaczcie, tu jest powiedziane o przemianie i jest powiedziane również, że ta przemiana, tak, przemieńcie się i że ta przemiana następuje przez odnowienie umysłu, tak? Czyli nasz umysł zaczyna myśleć inaczej. Ale widzicie, człowiek składa się z ducha, duszy i ducha, duszy i ciała, więc tak naprawdę umysł jest połączony razem z duszą, razem z emocjami i to wszystko jest częścią duszy. Ale w tej duszy też jest uświęcona wyobraźnia. I my nie możemy myśleć w ten sposób, że my jesteśmy takimi ładnymi kołami, tak? Najmniejsze kółko, tak? Taki orzeszek, to jest ten Duch Święty w nas i nasz duch taki przytulony do niego, tak? Później trochę większe kółko, to jest ta dusza, tak? I to największe, ten spaślak, to jest nasze ciało, tak? Bo najbardziej nam przeszkadza, ciągle myślimy, czy się dobrze ubraliśmy, jak my wyglądamy, no po prostu takie najbardziej z tym światem związane, no. Musi być modnie, musi być ładnie, musi być wygodnie, Kasia, taka piękna bluzka, po prostu od razu, widzicie? No. Takie cielesne zachowanie normalnie, nie? A ty się nie śmiej, to taka kolorowa chusta, rozumiecie? Czyli ciało, tak? Ono gdzieś nam przeszkadza, ono nie chce za nami podążać. Ja na przykład w ostatnich dniach mam doświadczenie, że to moje ciało nie podąża normalnie. Ja po prostu, wiesz, a ono totalnie w innym kierunku, tak? Gdzieś jedziemy, tak? I ja już myślę sobie, jak ta podróż długo trwa. Ale już jeżdżę teraz do Jeleniej Góry 4 godziny. Jak pierwszy raz jeździłam do szkoły biblijnej, to wiecie, że myśmy 8 godzin jeździli? Tak, ale to moje ciało mi gdzieś, wiecie, po drodze już mnie tu boli, tu mnie boli. Myślę sobie, ja mam 50 lat. Po prostu tylko jedna sesja nauczająca wieczorem. No 5 godzin, ale teraz przecież to jest 5 godzin podróży, nie 8. I tak się nie uspokaja. Dalej mi ta wielka kula zewnętrzna przeszkadza. Tak? I wiecie, czyli my jesteśmy połączeni. To nie jest tak, że możemy zrobić wyraźny rozdział i powiedzieć, tu jest ten duch i on króluje, tak? Bo jest powiedziane, że tylko Duch Święty bada wszystko, nawet głębokości Boże, tak? Że to On jest w stanie rozdzielić ducha od duszy, tak? Prawdę od nieprawdy, szpik od kości, tak? Tylko, czyli to jest wszystko powiązane ze sobą. To są naczynia powiązane, które na siebie wpływają. Było ci kiedyś smutno?
Tak.
Było wam kiedyś smutno. a wasz umysł powiedział, mówił do was, uspokój się. Bo do mnie już mąż, przeważnie mąż tak mówi, ale jak go nie ma, to już zauważyłam, że i tak słyszę w głowie, uspokój się. Wtedy się tak rozglądam. Nie? Czyli my tak mamy, tak? Że jak jesteśmy z kimś bardzo długo i w ogóle, to on już się wytwarza w nas. Tak i mówi do nas później, nie? Dlatego ja już wiem, że jak tak, jak Duch Święty do mnie przychodzi i tak mówi, to ja już wiem, że to fałszywy Duch Święty. Ale nie mamy coś takiego, nie? Że mamy tego typu sytuacje, tak? Że mózg do nas mówi, ale czy robi ci się wtedy lżej? Przestaje ci być smutno? A może ktoś tak ma? Że postawi się takim czymś na... Czyli albo wyzna sobie werset, jak to jest, we wszystkim się radujcie, nie? Jest ci strasznie smutno, naprawdę masz wszystkiego dość. I przypominasz sobie werset, czyli twój umysł ulega przemianie, tak? I myślisz sobie, zawsze się radujcie, nie? I robisz tak. No, tak? Czyli tak naprawdę to są jakieś naczynia połączone, dlatego że pomimo tego, że znasz prawdę, tak? Że twój umysł już w tym kierunku przeszedł tą przemianę, to pomimo tego twoje emocje jakby nadają taki ton, że jest ciężko je z tego wybić. I teraz czym większy galop emocji, tak, to tym mniejsze działanie tego przemienionego umysłu, tak? A jak już emocje, to możesz w ogóle zapomnieć na jakimkolwiek słowie. Ono ci nawet się nie obija o głowę, tak? Jesteś po prostu... Trafiłam do kogoś tym obrazkiem. Do ciebie, dobrze, super. Czyli mamy coś takiego jak umysł, który jest przemieniany, ale czy to powoduje, czy to, co ja teraz powiedziałam, czy to przeczy temu, że my nie powinniśmy przemieniać tego umysłu? Jak myślicie?
Powinniśmy
przemieniać umysł. Dzięki, Zbyszek, za męski głos rozsądku. Oczywiście, że poprzewinniśmy, bo tylko ta przemiana umysłu powoduje, że my się zaczynamy różnicować od świata. My zaczynamy myśleć tak, jak Bóg chce, żebyśmy myśleli, bo myślimy według Jego słowa, myślimy według tego, co On nam mówi, a nie myślimy jak ten świat, tak? Więc jeżeli my nie będziemy się przemieniać według Słowa Bożego, według tego, co Bóg mówi, to my zawsze nie będziemy mogli nadążyć za tym, co Bóg nam mówi, tak? Dlatego, że to, co się dzieje w świecie, jest jednym większym wielkim zamieszaniem, a Bóg już nam dał słowo prorocze w postaci Słowa Bożego, tak, które już zostało nam dane. To jest taki nasz stały element w naszym życiu. I słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale ja po prostu, kiedy przychodzi zamieszanie do mojego życia, to ja na przykład w tym momencie te główne moje dary prorocze mam wycięte kompletnie. Nie? One nie działają. Odczuwanie mi tylko działa z tych darów. Tak, ale na przykład widzenie czy słyszenie mi nie działa. Próbuję włączyć tam. Ale po prostu nic. Odczuwanie tak. Ale wiecie, jak to jest, jak człowiek odczuwa, nie widzi, to nieraz jest jeszcze bardziej przerażony. Tak? Bo ty odczuwasz duchowo, ale twoje uczucia zaraz się włączają. O, widzisz? Widzisz, będzie źle w tej Polsce, będzie, na pewno będzie, tak? Rozumiecie? Uczucia idą za tym. Nie działa. Tak? I co się wtedy dzieje? Wtedy ja biorę takie coś, co jest stałe w moim życiu, czyli Słowo Boże, i ja mogę myśleć tak, jak Słowo Boże do mnie mówi. I to jest olbrzymie, po prostu olbrzymia dawka prorocza do mojego życia dzięki temu, tak? I słuchajcie, i to jest tak jak z samolotem. Nie wiem, na pewno słyszeliście tą historię, tak? Jak to jest z lataniem samolotem, tak? Jeżeli lecicie samolotem w czasie burzy, tak? Czyli burza to takie zamieszanie. Burza to takie miejsce, kiedy nie wiadomo, co się dzieje. I jeżeli w samolocie, w czasie burzy, korzystacie z własnej intuicji, czyli z takich własnych przyrządów, tak? No bo jak lecisz samolotem, tak? Widzisz, gdzie jest ziemia w samolocie? Widzisz, nie? Widzisz, gdzie jest niebo? Widzisz, tak? A w burzy okazuje się, że nawet jak myślisz i czujesz, tak, że pod tobą jest ziemia, to jak wylatujesz z tej burzy, to okazuje się, że ziemia jest zupełnie w innym miejscu. Dlatego wszyscy piloci wiedzą, że oni muszą z takich tych przyrządów takich samolotowych korzystać, bo samolot nie ma emocji. Niesamowite odkrycie. Samolot nie ma emocji. Nawet jak myślę, że ma, mnie tak wyczęsie, tak? Samolot nie ma emocji, więc samolot dokładnie według tych przyrządów leci. I Biblia jest takim naszym trwałym przyrządem, który jest bardzo proroczy, niesamowicie proroczy, ale jednocześnie w momencie zamieszania, w momencie burzy, co w ogóle nie jest moim kazaniem. Do kogo ja to dzisiaj mówię? Przyznać się tutaj. No, w momencie burzy on nam służy. tak? Ale również w takim momencie, kiedy coś odczuwasz, ale nie wiesz, co się dzieje, to on cię zweryfikuje. Tak? Bo ja w zamieszaniu, w momencie zamieszania, ja zaczynam odczuwać coś, tak? I ja słucham tego odczuwania. Ale ja weryfikuję to odczuwanie jeszcze Pismem Świętym, tak? I w tym momencie ja zawsze sprawdzam, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Kiedyś przyszła do mnie cudowna kobieta, jedna z takich liderek, totalnie nie znacie ją, totalnie nie wasze obiekty, i mówi do mnie tak: słuchaj, jestem prorokiem, dostałam takie słowo, pójdę i będę rozmawiała z tym i z tym liderem i to mu powiem, nie? Ja tak na nią patrzę. Ja mówię, a po co? Ona mówi, z miłości do niego. Ja mówię, wiesz, nie chcę ci mówić, ale nie jest to, nie brzmi to jak miłość, nie? Ja, ona mówi, ale naprawdę, tam jest tylko jedna rzecz do zmiany, nie? Ja w końcu mówię, wiesz co? A co ty znajdujesz w Piśmie Świętym na ten temat? I ona mówi, no faktycznie chyba nie pójdę. Nie? I rozumiecie, my czasami mamy takie miejsca, takie myśli, że my musimy komuś coś powiedzieć, komuś coś zrobić i zapominamy tutaj o tym, że my możemy w Piśmie Świętym znaleźć, czy w ogóle to jest nasze miejsce, czy to jest w ogóle nasz czas, czy my powinniśmy to zrobić, czy nie. Tak? I wiele razy my dostajemy słowo a propos różnych ludzi po to, żebyśmy się modlili. Tak? My nie musimy od razu tego wygłaszać, rozgłaszać, przegłaszać. Tak? Bo jak Bóg powierza nam faktycznie tajemnicę, to nie po to, żebyśmy z tą tajemnicą zrobili to, co my chcemy. Po co ja to znowu mówię? Skończyłam. Dobra. W każdym będzie ten nieprzemieniony umysł. Właśnie jest to nieprzemieniony umysł. Dobra. Czyli ta przemiana umysłu jest nam potrzebna, tak? Ale w tej przemianie, ta przemiana umysłu, to jest właśnie to poddanie tego umysłu pod to Słowo Boże, tak? I my wtedy to, co robimy, poddajemy pod Słowo Boże. Oczywiście można znaleźć takie wersety w Piśmie Świętym, przeczące innym, albo takie wersety, które, wiesz, mówią nam, że mamy coś zrobić, a to nie jest z Boga, tak? Dlatego musimy wiedzieć, że tam jest więcej rzeczy mówiących na ten temat, tak? To zaraz będę o tym mówiła, ale to jakby nie chcę tego przyspieszać. Dobra. Czyli nasza przemiana przez odnowę umysłu, ona jest potrzebna. A czy nasza uświęcanie wyobraźni, tak, która jest już częścią mózgu, czyli umysłu, jest nam potrzebna, czy nie? I takim łącznikiem pomiędzy emocjami, może nie łącznikiem, bo ona jest jedną z części, tak, ale jest w naszym... Czy ktoś z was myśli, że nie ma wyobraźni? Dobra, to wyobrażamy sobie wszyscy jabłko. Ktoś nie widział jabłka? A Pattisona sobie wyobrażamy. Ktoś wie, co to jest Pattison? A ktoś nigdy nie widział Pattisona? Nie widziałaś. A wyobraź sobie, Małgosiu. Próbuję taki, wiesz, taki owoc wymyśleć. Taki, mój mąż kiedyś przywiózł taki owoc z Afryki, a nie mogę sobie przypomnieć jego nazwy. To chyba ze zmęczenia, ale i właśnie po prostu ja smak jego do tej pory czuję, ale po prostu był obrzydliwy, kleił się cały. No, ale w każdym razie, czyli nie możemy sobie wyobrazić czegoś, czego nie widzimy, chyba że to przyjdzie z zewnątrz. Jest taka możliwość, z inspiracji, tak? Ale generalnie wyobraźnia jest częścią naszego życia. Większość z nas, jeżeli na coś patrzy, to znaczy jeżeli o czymś myśli, to sobie to wyobraża. Tak? Może nie w Polsce, tak? Ale są takie kraje, gdzie ludzie najpierw widzą, najpierw sobie wyobrażają. Ja na przykład, kiedy ktoś, dlatego ja czytałam mnóstwo książek, tak? I od razu tu, wiesz, czytałam książkę, a tu mi cała akcja leciała w tej książce, tak? Mieliście coś takiego? Można czytać książki bez wyobraźni?
Nie. Można.
Można. Ale ja nie mówię na przykład, co ty robisz, nie masz wyobraźni. Wyobraźnia, otóż okazuje się, że bez wyobraźni tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie przyswajać większości materiału, tak? Ale to nie jest o wyobraźni. I teraz słuchajcie, i teraz czy wyobraźnia to jest rzecz, którą my powinniśmy uświęcać, czy nie powinniśmy uświęcać? Dlaczego? Bo nieuświęcona wyobraźnia, ona niekoniecznie idzie tam, gdzie my chcemy. Na przykład idzie w kierunku pornografii, idzie w kierunku nienawiści, idzie w kierunku złości, tak? Więc nawet, czyli wyobraźnia jest częścią twojego umysłu i ten umysł ciągnie cię, jeżeli ty tej wyobraźni nie uświęcasz, w nieprzebaczenie, w niechęć, tak? Czyli ta wyobraźnia ciągnie cię, żebyś zachowywał się jak świat, robił jak świat, tak? Więc my musimy przemieniać nasz umysł, żebyśmy nie zachowywali się jak świat. My musimy uświęcać naszą wyobraźnię. Jeżeli my uświęcamy naszą wyobraźnię Słowem Bożym, to my czytamy rzeczy, my widzimy rzeczy i doświadczamy rzeczy, które są od Boga, bo one już tu zostały napisane, tak? I nie wiem, czy pamiętacie, jak opowiadał Roland Baker, tak? Jak jego dziadek opowiadał mu, jak pracował w Chinach, tak? Że tam miał taką grupę dzieciaków, takich kilkunastoletnich, i pamiętacie, oni do niego przychodzili i mówili mu, wiesz, miałem taki sen. I mówi, ty znasz takiego człowieka w Biblii, takiego chłopca, który rzucał kamieniem i zabił takiego potwora, który atakował Izrael, nie? I on mówi, no był taki w Biblii, bo wiedział, że oni nie znają Biblii, tak? Czyli zobaczcie, oni, to tak jakby ktoś im pokazywał, co to jest jabłko. Oni, Bóg im zabierał ich do siebie i dawał im doświadczenie, tak? Dawał im wizję, czy mieli sny, w tym momencie mieli sny, tak? I pokazywał ich, czyli wtłaczał ich do wyobraźni coś, o czym wcześniej nie wiedzieli, nie czytali. Czyli ta wyobraźnia jest dla nas też takim poznawaniem Boga. I ona jest ważna. I ona mieści się gdzieś pomiędzy emocjami i mieści się gdzieś pomiędzy w naszym umyśle, tak? Czyli w naszej duszy mamy tą część po prostu, która może działać w którąś ze stron. Może nas wyciągać, tak? I może nas przyciągać do Boga, tak? Czyli czym więcej części tej naszej duszy jest uświęcanych, czyli przemienianych, tym bardziej my idziemy w kierunku Boga i tym bardziej się różnicujemy od świata, tak? I dlatego na przykład czytanie Pisma Świętego, bycie przed Bogiem, słuchanie różnych rzeczy jest dla nas ważne, tak? Dobra, ale teraz dalej. Czyli jesteśmy w tej przemianie umysłu i w tym, że to jest dla nas bardzo istotne, bardzo ważne, tak? I teraz ten fragment mówi nam jeszcze jedną rzecz, tak? Że kiedy ten nasz umysł jest przemieniony i my jesteśmy przemienieni w tym wszystkim, czyli przemieniają się też inne nasze części duszy, tak? To my jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest wolą Bożą, tak? Bo to jest tak fajnie napisane, tak? W tym fragmencie, w tym, że abyśmy doświadczyli, która jest wola Boża. Dobra. Która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała? Czyli może się okazywać tak, że wskutek różnych rzeczy w naszym życiu my coś odbieramy, co wolą Bożą jest, a to wolą Bożą nie jest. Tak? Czyli my odbieramy to poprzez naszą duszę. Tak? Oczywiście nasz duch coś przyjmuje, bo to przyjęcie woli Bożej następuje poprzez ducha i poprzez Ducha Świętego w nas, ale później, żeby to dotarło do nas, to przechodzi przez nasz umysł i przez naszą duszę. Tak? I my to, czyli my, to jest tak jak nieraz z kimś rozmawiasz, tak? Monika coś do mnie mówi, tak? I zawidziałam takie coś i takie. I ja mówię do niej, Monika, czy ja dobrze rozumiem? Czy to, co widziałaś, było dla ciebie straszne? A Monika mówi do mnie takim dość odekscytowanym głosem. Mówi, nie. Tak? I to jest dla mnie dodatkowa informacja, która świadczy, że ja odebrałam to inaczej niż Monika. Czyli ona mówiła to w podekscytowany sposób, przejęta bardzo, a ja jej przejęcie odebrałam po prostu jako jakiś strach, tak? Czyli jakby w tym momencie totalnie inaczej odczytałam to, co ona mówiła do mnie, tak? Czyli zobaczcie, jaka komunikacja jest ważna. I teraz jeżeli ja, jest Monika, którą ja widzę i słyszę, i ja mogę, tutaj może nastąpić takie jakby zamieszanie, w którym my nie widzimy, to co dopiero tutaj? Tak? I czasami ja nie mówię, że no są ludzie, którzy widzą Boga raz w roku, są tacy, którzy nie widzą Go w ogóle, są tacy, którzy widzą Go częściej, częściej i częściej, ale to nie zmienia faktu, że nawet jak Go dobrze znamy, tak, to może nastąpić jakaś kakafonia pomiędzy nami. Ile jesteście małżeństwem?
20 lat.
20 lat. Macie jeszcze czasami takie niezrozumienie między sobą? Coś nie zrozumiecie siebie nawzajem? Czy już tak doskonale? Zdarza się. A wy, Marcinku? Nie macie. Macie. A ty, Marcinku, powiedz, jak może macie. Mam jeszcze. O! Piotrek. Czasami tak nie zrozumiesz się z żoną? Zawsze kupisz taki kolor farby, jak ona chce? Okej. Okay. Kogo tu jeszcze wyciągnąć? Artur, a jak u ciebie tak? Tyle lat doświadczenia. Zawsze zgodny.
Super jest.
Super jest, dobrze. O tym porozmawiamy później. Okej? Okay? Czyli mamy takie coś, że jesteśmy z ludźmi, z którymi się dobrze znamy, tak? A pomimo tego w pewnym momencie następuje jakieś, na łączach coś się dzieje, tak? I nie jesteśmy w stanie tego, o co chodzi, tak? I co najczęściej w tym zrobimy? No w zależności tak. Jedni co robią? Ja nie jestem ciągle w moim temacie. A jeszcze u was! Jak tam, Erin? No to co? Nie chciałam tego imienia wymieniać. U was doskonała jedność. Doskonałe, tak. To z wami dwoma na koniec będziemy... Dobra? No, ale rozumiecie, czyli mamy takie coś, że jesteśmy z kimś blisko, a pomimo wszystko czasami się czujemy jak na wieży Babel. Nie? A z przyjaciółmi? Może z przyjaciółmi jest lepiej, bo to wiesz, z mężem, z żoną, to tam wiesz, to zawsze tam różnie, bo jesteśmy z innych planet, nie? Ale może ma ktoś takiego wielkiego przyjaciela, z którym nigdy nie miał nieporozumienia? Każdy gdzieś, każdy. A może z pastorem jesteście, Markiem oczywiście, w doskonałej jedności. Doskonała jedność taka. Ale zobaczcie, jakie mamy wyobrażenia. Nam się wydaje, że tak jest, tak? Czyli jesteśmy z kimś blisko, kogo widzimy, z kim możemy nawiązać kontakt, a jak często z powodu jakichś rzeczy w naszym życiu trochę się gdzieś nie rozumiemy, czyli coś się dzieje na łączach, tak? Wskutek tego jest gdzieś taka niemożliwość zrozumienia jakichś rzeczy. I my najczęściej, ja to mówię, ja już nauczyłam ludzi, z którymi pracuję, my to wtedy uprawiamy, wiecie co? Gramy w grę domyśl się. Czyli zamiast zapytać, czy miałaś, Monika, to na myśli, to ja się domyślam, czy ona miała dobre motywacje, czy złe motywacje mi to mówiąc, bo to było takie straszne. Czy ona to powiedziała w dobrym duchu, czy w złym duchu? Czyli ja jeszcze się nie zapytam, co ona w ogóle powiedziała, ale już się domyślam. Ja to operuję takim nazewnictwem, które nazywam wróżeniem z fusów. Więc jeżeli my jako chrześcijanie w tym momencie zaczynamy wróżyć, znaczy domyślać się, to my tak naprawdę uprawiamy czary. I jeszcze, wiesz, pomiędzy nami wtedy rośnie mur, tak? Bo ja poczułam się źle z tym, poczułam się. Ona powiedziała dobre słowa, rozumiecie, właściwe słowa, ale ja poczułam to, Monika już robi wielkie oczy, będę musiała obieg zmienić. W każdym bądź razie poczułam się, przerzucę się na Magdę, Magda jest w stanie to wytrzymać. No, ale w każdym razie, ale już jakiś dyskomfort między nami się robi, tak? I ja zamiast próbując coś z tym zrobić, to ja po prostu, wiesz, ja najczęściej, ja, panie, może ja to, że ja, jak ja mam zrozumieć tą Monikę? Rozumiesz? Czyli ja przenoszę gdzieś to rzeczy, tak? I podobnie jest z Bogiem. Jestem z Bogiem, jest coś na linii pomiędzy nami. Nasza dusza, tak? I co następuje? Ja znowu próbuję domyśleć się, o co temu Panu Bogu chodziło. Co On miał na myśli. Czyli zamiast przemieniać się, tak? Przez doświadczenie Boga w tym momencie, tak? Czy przez Słowo Boże, czyli Bóg mi coś powiedział, ja sprawdzam ze Słowem Bożym, tak? To ja, w mojej głowie następuje jakieś takie domyśl się. Powiedziałeś mi to i to, Panie Boże. Co to może oznaczać? Tak? Przecież ja mogę się go zapytać. Panie Boże, co Ty miałeś na myśli? Panie Boże, co Ty chcesz, żeby było, tak? Ale ja zamiast tego gram w grę domyśl się. Tak? I to niestety pokazuje, jak wygląda funkcjonowanie mojego wnętrza i funkcjonowanie mojej duszy. Teraz się bardzo zainteresuję tym, co tam robicie. Bardzo. Dobra. Czyli nam jest potrzebna przemiana i nam jest potrzebna, abyśmy zrozumieli, jak funkcjonuje w naszym życiu Bóg, tak? I albo jak my w Jego życiu funkcjonujemy, bo to jest chyba mądrzejsze. Czyli reasumując te proroctwa, które odbieramy od Pana Boga, my możemy je odebrać i zrobić z nimi coś, czego On kompletnie nie chce, żebyśmy robili. Zakładacie to, tak? Czy zakładacie to, że jesteście już tak święci, że wszystko, co Pan Bóg mówi, wy perfekcyjnie realizujecie?
Dzień trudnych pytań widzę.
Prawdziwych pytań. Tak to nazwijmy, okej? Okay? Rozumiecie? Czyli zawsze jest... to o to chodziło, Krzysztof. Odkupiłeś wszystkie swoje gadanie z tyłu, które słyszałam.
Zostawię, żeby nie można było wziąć tamtych.
Dobrze. No.
Odkręcisz.
Nie. Bo będzie tyle do kasowania na tej. Dobra. Czyli słuchajcie, wybija mnie. On ewidentnie chce przejąć uwagę. Jak dziecko, normalnie, jak dziecko. Dobra. Głębokości bogactwa i mądrości, znajomości Bożej, jako są niebywałe sądy Jego i niedoścignione drogi Jego. O głębokości bogactwa i mądrości, znajomości Bożej. Jak są niewybadane sądy Jego i niedoścignione drogi Jego. Tak? Czyli tu jest ta druga strona. że jeżeli my, słuchając Boga, zakładamy, że my już Go tak rozumiemy, wszystko widzimy, że w ogóle to jest głowa mała, czyli taka doskonała komunikacja, to my nie rozumiemy, że Bóg, chociaż odkrywa nam swoje tajemnice, chociaż chce, żebyśmy Go naprawdę rozumieli, chce mówić nam o sobie, to ciągle Jego drogi są dla nas niedoścignione. Tak? Jego sądy są niezbadane. A głębokość bogactwa i mądrości, znajomości Bożej są również niewybadane dla nas, tak? Rozumiecie? Czyli Bóg zawsze sobie zakłada taką dozę tajemniczości względem nas. Zdarzyło się wam coś takiego, że byliście w jakiejś niekomfortowej sytuacji, no i już po prostu wszystkie wam się włączały, co to się z tego stanie? Jak to teraz się zakończy? Jak to teraz? Wiesz, ja czasami jak mam takich właśnie różnych liderów z Polski, oni przyjeżdżają do mnie i mówią do mnie: ja już wiem, jak to się zakończy. Znowu ci ludzie tak znowią. Znowu to tak będzie tak samo. I znowu odejdą. Ja mówię, no to ty już wszystkie scenariusze znasz. Ale mówi, ten scenariusz się zawsze sprawdza. Ja wtedy... Smacznego. W każdym razie, ja wtedy zawsze pytam o to, a co z tymi głębokościami Bożymi? A może on jednak tym razem zadecyduje inaczej. A może on inaczej tym razem zrobi, tak? Czyli o czym ja mówię? O łasce i nadziei. Tak? Czyli jeżeli coś się dzieje i nawet wszystkie rzeczy wskazują w jednym kierunku, to ja mogę rozumieć to, że oprócz mojego poznania, tak, i mojej bliskości z Bogiem, czyli mojej relacji, tak, jest jeszcze coś, co On ma w zanadrzu. Tak? Czyli jest coś więcej, tak? I zobaczcie, Jonasz, kiedy po prostu nie chciał im ogłosić sądu dla Niniwy, pamiętacie ten moment z Biblii, tak? To Jonasz po prostu, on wyraźnie powiedział w pewnym momencie Bogu, dlaczego on tam nie chce iść nad tą Niniwą. Tak, bo ja i tak wiem, że nie, nawet nie to. On w ogóle nie myślał o nich, że oni się upamiętają. On myślał o sobie. Bardzo tak, wiecie, jednoznacznie, bo on mówi, no i co, pójdę, ale ja wiem, że ty jesteś Bogiem dobrym. Ja im ogłaszę, że ty ich zabijesz, a ty ich nie zabijesz. Ja sobie myślę, ale numer. On naprawdę chciał, żeby ich zabił. Nie? Bo jemu zależało na tym, żeby ten Bóg był prawdomówny. Znaczy, żeby on był prawdomówny, nie Bóg, nie? Ale zobaczcie, kiedy Bóg go w końcu przycisnął do ziemi, tak? To Jonasz poszedł i okazało się, że oni to jego słowo potraktowali nie w sposób, a widzisz, nie stało się to, co mówisz, tak? Tylko oni się upamiętali. Czyli on po drodze, pomimo swojej znajomości Boga, nie brał pod uwagę tego, że oni nie przyjmą go jako fałszywego proroka, tylko jako kogoś, kto zatrzymał ich życie przed śmiercią. Rozumiecie? A my czasami boimy się coś powiedzieć, bo później, no jak to się nie stanie, to co wtedy będzie? Zobaczcie, na kim my jesteśmy skoncentrowani. Na sobie. Nie? Czyli my boimy się po prostu pomyłki. Kompletnie boimy się pomyłki, tak? A nasz Pan pcha nas w tym kierunku, żebyśmy byli wolni w takich momentach, tak? Dobra, ale wracając do tego, czyli pomimo tego, że Go poznajemy, pomimo tego, że się przemieniamy przez odnowienie umysłu, i to jest do nas, którzy jesteśmy długo wierzący, także wy, którzy jesteście krótko wierzący, proszę was, nie przejmujcie się tym, tak? Ale do nas, którzy jesteśmy długo wierzący, nasze poznanie wzrasta, nasza przemiana wzrasta. My coraz więcej mamy poznania i wiedzy w naszym życiu i doświadczenia Boga, bo to też jest ważne, tak? I pomimo wszystko powinniśmy pamiętać o tym aspekcie, o tych fragmentach Pisma, bo to nie jest jeden, który mówił nam o tym, że głębokość i bogactwo mądrości Bożej jest ciągle niewybadane, tak? Jego sądy są ciągle niedoścignione, że On zawsze znajduje drogi, jak drogi nie ma. Że On zawsze pokaże nam coś, co nagle totalnie jest w stanie odwrócić pewne sytuacje, tak? I zobaczcie, jak często my w naszej wyobraźni wyobrażamy sobie, jak coś powinno się stać. I jesteśmy załamani, bo coś usłyszeliśmy od Niego, a to się stało inaczej, niż my sobie to wyobraziliśmy. Czyli On nam coś powiedział, my już sobie dopowiedzieliśmy, jak to się stanie, tak? A okazało się, że On to w ogóle inaczej zrobił. I dlaczego my tego czegoś nie przyjmujemy? Bo to było inaczej. Tak? Czyli to tak, jak ja bym się modliła o dziecko, tak? I modliłam się, i modliłam się, i modliłam się. No i mam dziecko, ale go nie wezmę, bo go nie urodziłam. No to jest duży dylemat. Szczególnie w moim wypadku, tak? Czyli będę myślała sobie, ha, no i teraz te problemy nastoletnie, one są dlatego, że ja nie urodziłam. No to wszystko już wiadome, no. I wiesz, i przychodzi do mnie Monika, znowu, żeby tak ją odkupić teraz, wiesz, i mówi do mnie, ty, ale ja też mam nastolatka i też mam z nim problemy. Ja mówię, nie, ale ja mam większe, bo ja nie urodziłam, a miałam urodzić. Czyli tak się uparłam na tą moją wizję realizacji tego planu, że nie jestem w stanie być w tym, tak, co Bóg mi dał, bo to nie wygląda tak, jak ja myślałam, że będzie wyglądać. To jest tak jak z moim małżeństwem. Pamiętacie o rzucaniu moją obrączką, tak? Ile lat ja rzucałam obrączką? Dlaczego? Bo ja dochodziłam do wniosku, o, nie nadaje się na żonę. Ja kompletnie, bo ja jestem z tych, którzy przede wszystkim biorą siebie na rozbiórkę, czy jak coś jest źle, to ja nie sprawdzam, czy coś innymi jest, tylko przede wszystkim to siebie zawsze. A dlaczego? Bo ja jestem dorosła, bo to ja jestem starsza, bo to ja więcej wiem, bo to ja jestem prorokiem, bo to ja jestem matką. No to jak ktoś jest inny, to kto? No to ja. Tak? Rozumiecie? Czyli ja mam największy problem z tym. Boże, wyznaję wam nasze grzechy. Znaczy, moje grzechy. Strasznie. Ten tydzień mnie wykończył. Okej, dobra. Czyli Bóg ma mądrość i znajomość, której my nie mamy. I my dążymy do tego, żeby ją mieć, żeby być blisko Niego, ale nawet jak będziemy wiedzieć dużo rzeczy, nawet jak będziemy mieć wielkie objawienie Jego, co naprawdę jest piękne, przepiękne i przecudowne, to musimy zakładać taki aspekt, że możemy się mylić. Rozumiecie? Że możemy popełniać pomyłkę. I czasami tata nas uczy takich rzeczy. Pamiętacie, jak brałam udział w rozgrywkach piłkarskich siedząc? Pamiętacie, jak zgadywałam wyniki meczów, rozeznając je duchowo? Wiecie, że mnie tata podpuścił na ten ostatni raz. Że dwa razy wiedziałam, jaki będzie wynik meczu. I powiedziałam chłopakom. I oni byli tak. A po trzecim razie, co powiedział mój mąż? Ja wiedziałem, że tobie nie można ufać. Jako prorokowi. A ja? Panie, dlaczego? A co mi powiedział tata? Żebyś wiedziała, że nie jesteś doskonała. Cieszę się, że to się nie stało przed całym audytorium. Chociaż takie doświadczenia też sam. Pamiętam, mówiłam na dosyć sporej konferencji, bo było około 300 osób i po prostu miałam proroctwa, tak? Takie z imionami, z nazwiskami. No i po prostu jednego dnia trzy proroctwa, takie z imionami i nazwiskami, bo mnie tata, ja, to jest najgorsza dla mnie rzecz, zapamiętać czyjeś imię. Jak on ma. Szczególnie jak go rzadko widzę. I ostatnio mnie tata cały czas tym ćwiczy. No i byłam na tej konferencji i z 12 proroctw 10 to były imiona i miejsca zamieszkania. I z tych 12 proroctw, tak, 4 na tej sesji się nie wypełniły. Ja pomyślałam, dobra, dobrą miałam zabawę, ale skończyłam mówić i myślę sobie, Panie Boże, i co teraz? Wyszłam na fałszywego proroka. A Bóg mówi do mnie, wiesz, to jest całkiem dobry procent, 60. Nie? Ale słuchajcie, następnego dnia wypełniły się pozostałe, bo ci ludzie przyszli. Ja się zapytałam i przyszli pozostali, nie? I ja pomyślałam sobie, no, teraz to jest fajnie, wyszło, że... Ale pomyślałam sobie, nikt tego nie zobaczy. Rozumiecie, o czym mówię? Ale to jest właśnie to, czego my się boimy, a czego nie powinniśmy się bać. My potrzebujemy rozumieć, że my mamy coś od Boga odebrać, to rzeczy odbieramy, ale my jesteśmy ciągle omylnymi ludźmi, którzy nie są do końca przemienieni i ciągle mają duszę, tak, która nam robi po prostu czasami takie jazdy, że my sami z nią nie możemy. Ja na przykład nienawidzę płakać publicznie. Czy ktoś lubi płakać publicznie? Chodź, chcę ten dar przyjąć na siebie. Seymour, może ty? Nie, nie lubisz płakać publicznie. A ja myślałam, że... A to, co ja widziałam tam kiedyś, to nie był płacz jednym słowem, tak?
Nie, nie, oczy się pociły.
Oczy się pociły. Okej, dobrze, dobrze. Czyli Seymour nie płacze, dobrze. Słuchajcie, czyli my jesteśmy w takich miejscach, w których po prostu jakby dochodzimy do takich... Po co ja tam mówiłam w ogóle? Nie, naprawdę mój umysł dzisiaj funkcjonuje na jakichś dziwnych obrotach. Dobra, czyli jesteśmy w ciągłym rozciąganiu pomiędzy poznaniem, tak? Tym myleniem się i tym, że Bóg nas zaskakuje w jakiś sposób, zaskakuje, tak? Czasami taki fajny, taki śmieszny, jak z tymi proroctwami wypełniającymi się dla nas, tak? A czasami w taki mniej fajny, że no, inni myślą sobie, no co to za prorok, jak tyle błędów porobił, tak? I to wszystko jest takie nasze doświadczanie Boga. Ja na przykład pamiętam, że spędziłam 2 tygodnie z Panem Bogiem, kiedy On mi cały czas mówił o tym, że ja mogę do Niego przychodzić, nawet jak jestem na kogoś zagniewana, albo jest mi smutno. A ja tak normalnie, to wiesz, taka prawowilna chrześcijanka, że ponieważ się z kimś posłuchałam, to nawet nie idę do Pana Boga. No bo po co mam do Niego iść? Przecież jak ja jestem z kimś na bakier, to co? Przecież to nieuczciwe. Ja sobie tak na boczku na razie, tam w tym przedsioneczku, tak wiesz, czyli tak w przedsioneczku tam hop, 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 ale oczywiście żadnego bliższego kontaktu. No więc kiedy nagle poczułam, że Pan Bóg jest koło mnie i mówi, to byłam taka bardzo... Tak? A pierwsze, co Pan Bóg do mnie powiedział, to mi powiedział, ale przecież to nie ma problemu, żebyś ze mną była, nawet jak ja wiem, że masz te sprawy niezałatwione. No to pierwsze objawienie to było, on wie. Jakbym nie wiedziała, że wie. Tak, jakby czegoś nie wiedział, ale u mnie to było, Boże, Ty wiesz. Tak? A drugie objawienie to było jakie? I nadal chcesz ze mną rozmawiać. No ale kiedy ktoś przez 2 tygodnie Ci o tym mówi, to naprawdę już chcesz się pogodzić ze wszystkimi osobami, z którymi byłaś na pięku. Bo już aż Ci jest tak źle z tym, że Ty jesteś przyjmowana z tym wszystkim, jaki jesteś, tak? No ale to jest tak, ja rozmawiam z moim dzieckiem, tak? I mówię, dziecko, kiedy się ochrzcisz? Taki fajny moment. A co mówi do mnie dziecko? Ja tu nie będę podawać, wiesz, no. A co mówi do mnie dziecko? Mamo, ja się najpierw muszę zmienić. Ja mówię, czyim ty dzieckiem jesteś? Twojego męża, mamo. Tak mi mówi, nie? A ja mówię, no ale dlaczego? Przecież bez sensu. Nie, ja teraz wiem, co ja robię. Ja mówię, to może ja się jeszcze dowiem, co ty robisz. Jak ja się zmienię, to ja się wtedy ochrzczę. A ja mówię, ale to nie ma czegoś takiego, że ty musisz się jakoś specjalnie zmienić, coś jeszcze zrobić, żeby się ochrzcić. W jakiej ty doktrynie jesteś wychowany? W mojej. Wiesz, więc ja nie naciskam, bo to jest jej decyzja, tak? Ja nie chcę takich rzeczy robić, ale zobaczcie, ile my jako dorośli takich rzeczy mamy, tak? Nie mogę. Nie idę na modlitwę. Nie czytam Biblii. Teraz nie. Nie? Bo coś złego dzieje się w naszym życiu. Ale to jest właśnie to, czego Bóg nas uczy, że nas zaskakuje w tych wszystkich miejscach w naszym życiu. Dobra. Czyli ciągle jesteśmy rozciągani, jesteśmy w takim napięciu pomiędzy naszym poznaniem, które może być bardzo duże, a tym, jak Bóg nas może zaskoczyć. I to jest przepiękne. To jest przepiękne, że my już jesteśmy pewni, jak wola Boża wygląda, jak to wszystko, a Bóg nagle zupełnie inaczej. Zupełnie co innego, tak? I my jesteśmy, no, nieźle. Tak? To jest dla nas, czy jesteście, czyli tylko ja jestem w takim napięciu. W takim rozciągnięciu. Nie, teraz nie jestem w napięciu, teraz jestem zbyt rozluźniona i dlatego gadam już o byle czym. To co, macie takie napięcie pomiędzy tym, co myślicie, że się stanie, albo boicie się, co się stanie, a pomiędzy tym, jak robi Bóg?
Tak.
Macie. To nie tylko ja, tak?
Rozumiem.
Więc nie upierajcie się, że nasz budynek ma wyglądać tak, a to ma wyglądać tak. Dajcie się Bogu zaskoczyć. Mhm. Także, ale jednocześnie budujcie wizję, tylko budujcie tak, że Panie Boże, zawsze jestem w stanie ją po prostu Tobie oddać, tak? Jak chcecie mieć męża, budujcie wizję. Ale niech to już nie będzie blondy z niebieskimi oczami i tak dalej, tylko mówcie, ale jak Ty Boże nie chcesz, to ja się na wszystko zgadzam. Znacie ten rodzaj modlitwy? Ja się modliłam, Panie Boże, ja chcę po prostu mieć męża, który kocha Ciebie, który żyje dla Ciebie, który będzie kochał mnie. I dodałam tylko, może być taki śmieszny jak Marek Ciesiłka. No i proszę, no. Mówisz, masz, nie? Ale wiesz, to może być taki śmieszny jak on, a może być zupełnie inaczej. On już nie jest śmieszny. Po tylu latach. Jest bardzo poważny. Jest bardzo poważny, wy nawet nie wiecie, nie zdajecie sobie z tego sprawy, z jakim poważnym mężczyzną ja mam do czynienia w domu. Ja sama jestem zdziwiona, oglądam te zdjęcia, patrzę. Grubość się nie zmieniła. Kolor włosów też. Ale on jest tak poważny, że on już nie jest taki śmieszny. Wiecie, że do mnie kiedyś kobiety przychodziły, jak jeździliśmy po Polsce, żony pastorów i mówiły, słuchałam kazań twojego męża, ciągle hi, 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 ha, ha, ha. I myślałam sobie o jednym. Ja myślę, ciekawe oczy. Jak ty możesz z nim tak wytrzymać w domu, jak on się tak ciągle śmieje? Ja od razu miałam taką myśl. Czy naprawdę myślisz, że człowiek jak śmieje się tu, to śmieje się wszędzie? Ale rozumiecie, my tak myślimy. No ja też tak myślałam, dopóki nie poznałam. No. Ale kocham go takiego i takiego. Także nie ma dla mnie problemu. Ten poważniejszy jest ciekawszy. Okej. Okay. Ludzie... dobra. Kiedy my się przemieniamy i dajemy się przemieniać, to musimy rozumieć, że na naszą przemianę wpływa świat, wpływa nasza dusza i wpływa Bóg. Rozdzieliłam to specjalnie, bo wiadomo, że ten świat wpływa na naszą duszę i Pan Bóg wpływa na naszą duszę. Tak? Ale nasza dusza też jest takim elementem, który zawiera doświadczenie życiowe, tak? Co też wpływa na naszą przemianę. I teraz te trzy elementy, a może być więcej, one współdziałają ze sobą albo przeszkadzają sobie, tak, żebyśmy mogli pójść w tym kierunku, w którym Pan Bóg chce. I teraz zobaczcie, ja sobie wybrałam pewne takie typy ludzi, czy pewne typy ludzi, którzy w jakiś sposób odbierają Słowo Boże, żeby wam pokazać, dlaczego my wiele razy nie rozumiemy tego, co Bóg do nas mówi w sposób, który On chciałby, żebyśmy zrozumieli. Czyli jest ten, na poziomie tych łączy następuje taka kakafonia, w której my inaczej odbieramy tą wolę Bożą. Tak? Czyli my coś słyszymy i to przez naszą duszę jest przekształcane tak, że coś totalnie innego wychodzi z tego, co my widzimy, a co Pan Bóg miał na myśli. Tak jak w wypadku Jonasza. Tak? Że on totalnie myślał o innym końcu tego swojego prorokowania, niż Bóg to przewidział. Tak? I dlatego Jonasz niekoniecznie chciał się w tym momencie poddać woli Bożej. Tak? I teraz zobaczcie, pierwszym dla mnie takim typem ludzi to są ludzie, których ja najbardziej lubię, bo chyba do nich należę, to są ludzie pod tytułem nie dam się zaskoczyć, bo wszystko wiem. Dlatego, że mam dużo poznania już i dużo objawienia. Tak? Czyli mam dużo doświadczenia Boga i dużo objawienia tego Boga w takim doświadczeniu własnym. Tak? I ja kiedy już patrzę na jakąś sytuację, to mi po prostu się cały wachlarz rozwiązań wyświetla. Oprócz tego, że ja zawsze taka byłam, bo mój mąż, dochodziliśmy do jakiegoś miejsca w służbie, czy w czymś, czy w konferencji, czegoś nie mamy, tak? I wszyscy mówią, nie, no tego się nie da zrobić. Ja mówię, jak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem możliwości. A oni mówią, i którą wybierzemy? A ja mówię, a to już gorsze, bo nie wiem. Tak, rozumiecie? Czyli są ludzie, którzy widzą dużo możliwości, są tacy, którzy w momencie nie widzą nic. Ale prawda jest taka, że mają ten sam problem. Tak? Czyli my, jeżeli mamy dużo poznania i dużo objawienia, to my możemy widzieć, nie, Bóg nas na pewno nie zostawi, Bóg nam pomoże, jak jesteśmy z tych proroków łaski, albo możemy widzieć, tak, przebudzenie w Polsce tylko przez sąd, tylko przez sąd, tylko przez sąd. Nie? Albo możemy też widzieć 10 tysięcy rozwiązań. Czyli zamiast się zapytać, Panie Boże, tak, co Ty chcesz, albo pozostać w takim napięciu, które ja ostatnio bardzo lubię, ja to nazywam napięcie spolegliwości. Wiecie, co to jest? To jest taki moment, w którym ja przestaję myśleć, znam już wszystkie scenariusze, bo sobie je wytworzyłam, przez inteligencję, wiesz, dary prorocze, doświadczenie własne, przez po prostu wielką świadomość, my naprawdę tak klikamy. Tak? Ilość możliwości. I nagle mówię, dobrze Boże, ja się modlę, żeby Twoja wola się realizowała. Ja chcę po prostu pozostać w takiej spolegliwości i zaufaniu do Twojej osoby. I to jest piękne, ale to jest jedna z trudniejszych rzeczy, spolegliwość. Jak kiedyś tata mi powiedział, że będę Cię uczyć spolegliwości, to powiem Wam, jakbym wiedziała, że to tyle czasu będzie trwało, to bym się nie zgodziła. No bo można się czasami nie zgodzić przecież. Ale to jest ta rzecz, która jest nam tu potrzebna. Spolegliwość i takie zaufanie Panu Bogu. I słuchajcie, dla mnie kiedyś te typy ludzi, a nie powiedziałam o tych śmiesznych, żeby was rozbawić na początek. Dla mnie odkrywanie tego, jak inni ludzie mogą na pewne rzeczy patrzeć i jakby jak to ich poznanie Boga jest inne od mojego, to jest takie rozciąganie, takie cudowne rozciąganie, takie poznawanie, jakie ludzie są jacy ludzie są kolorowi, ale też poznawanie takich moich własnych, wiesz, takich barier, czy takich rzeczy, które gdzieś mnie ograniczają. Tak? To jest naprawdę cudowne, tylko musicie to tak przyjąć. A nie myśleć, teraz mnie atakują, teraz chcą mnie obnażyć, teraz chcą mnie zniszczyć. Ja kiedyś, kiedy studiowałam psychoterapię, to siedzieliśmy w doświadczonej grupie psychoterapeutów. Jedna dziewczyna, która naprawdę wyglądała jak taka, miała chyba z 40, wyglądała jakby miała 60, ale miała naprawdę świetny styl ubierania jak na 60, nie? Ale ja jej tego nigdy nie powiedziałam, tylko ona tak zawsze mówiła sobie, że ona ma taki doskonały styl ubierania się. Ja tak zawsze, bo mnie mama wychowała, więc ja tak fajnie, tak? No i ona, mieliśmy sobie powiedzieć komplement, wybrać jedną osobę do komplementu i powiedzieć sobie komplement. I pech chciał, że ona wybrała mnie. I w tym dosyć niedużym gronie doświadczonych psychoterapeutów, tak, powiedziała do mnie i mówi tak: Iza, jak na swoją wagę i to, jak jesteś otyła, naprawdę świetnie się ubierasz. Powiem wam, że to był największy komplement życia. Nie wiedziałam, co z nim zrobić. Czy odpowiedzieć tym, który wam powiedziałam wcześniej, ale na który by się moja mamusia nie zgodziła, tak? Ale siedzi przede mną, rozumiesz, 24 innych terapeutów i mi się chce najpierw płakać, później chce mi się śmiać, później sobie mówię ten komplement, który mogłabym jej też oddzielić od razu. W takim duchu miłości oczywiście, bratniej, tak? Nie? Ale myślę sobie, że może jednak się powstrzymam. Tak? Ale rozumiecie, i to jest to, jak my, rozumiesz, mamy, jak my jesteśmy kolorowi, tak? Jak my patrzymy na inne rzeczy totalnie inaczej, tak? Totalnie w inny sposób. Mówimy do kogoś coś, co jest dla nas miłe i ona naprawdę to nie powiedziała, żeby mi dokuczyć. Uwierzcie, to naprawdę był komplement.
To był komplement?
Tak, absolutnie, znając ją, pracując z nią, to był komplement. I to całkiem dobrego sortu. Ma gorsze. Tak. Podać numer telefonu? Okej, okay, dobra. I teraz zobaczcie, czyli ja pamiętam taką dziewczynę, którą szalenie lubiłam. Mój mąż zawsze mówi, że do mnie się garną tylko świry. I mnie lubią tylko świry. Wiesz, i miałam taką koleżankę, przecudowną, bardzo ją lubiłam. Naprawdę była taka inna, tak jak ja jestem inna, tak? I dlatego niektórzy mnie już nie rozumieją. I słuchajcie, i ona mówi do mnie tak: widziałaś ten film? To dawno było. Archiwum X? Ja mówię: nie. Naprawdę nie? Ja mówię: no chyba z dwa odcinki. A ty wiesz, że on jest oparty na faktach?
Ojej.
Ja pomyślałam sobie: niesamowite.
No.
Ale rozumiecie, a może wy też wierzyliście, że on jest oparty na faktach? Rozumiecie, ale chodzi o tego typu rzeczy, tak? Czy ludzie, którzy wierzą w to, że Ziemia jest płaska?
Są pośród nas.
Zbyszku?
Nie.
Nie wiedziałam. Ale rozumiecie, czyli my mamy dużo takich rzeczy, które kiedy ktoś nam je nagle objawia, to one nas mogą naprawdę od niego odseparować. Albo nas mogą tak w taki alert postawić. Tak? Albo mogą spowodować, pomyśleć: uważaj, Marcinku, będziesz później pisał do mnie pewnie, ale Boże, z jakim dziwakiem ja się zadaję, nie? Ale możemy też powiedzieć: cudowne, niesamowite, jeszcze tyle rzeczy nie wiem, albo tyle rzeczy mogę odkryć, jak ludzie niesamowicie myślą, jakie mają niesamowite objawienia, jakie niesamowite pojęcia stwarzają. Tak? Rozumiecie? Czyli my możemy mieć inny stosunek do tego. Kiedy my mamy taki stosunek? Kiedy ja się boję, że on jakoś na mnie wpłynie, albo on jakoś wpłynie na królestwo, tak? Albo na nasz kościół negatywnie wpłynie, albo wpłynie negatywnie na swoją rodzinę. Ja muszę tą rodzinę przestrzec teraz, tak? Ja muszę tu walczyć o dobre imię Pana Jezusa Chrystusa na tej ziemi. To oczywiście, że coś, co on powie i powie na swój sposób, a ja zamiast zapytać się: Marcinku, czy o to ci chodziło, przyszłam z Moniki, wiesz, bo ona miała dość. No, w każdym razie, czy o to i o to ci chodziło, tak? To ja powiem: a, to już rozumiem, co on miał na myśli. Rozumiesz, czyli rozumiecie, o czym mówię? Ludzie są kolorowi, to jest cudowne. To jest ubogacające. To tata spowodował, że my jesteśmy tak kolorowi. Że nosimy takie kolorowe ciuszki, chusteczki i inne rzeczy. Ale też wewnętrznie jesteśmy kolorowi, jakoś patrzymy na świat. Jak my tego nie zrozumiemy, to naprawdę będzie po prostu ulica prosta, krzywa, półprosta, jeszcze wszystkie inne nazwy, wiesz, sprawiedliwi, niesprawiedliwi, bezprawiedliwi albo jakieś inne, tak? Czyli po prostu będziemy wszystkimi nazwami, będziemy się chcieli wyróżnić, że to my jesteśmy jedyna prawda, jedyna droga, tak? My kiedyś się nazywaliśmy Droga Sprawiedliwych i w końcu stwierdziliśmy: nie, no nie możemy się tak nazywać, nazwijmy się po prostu Droga, tak? Ale rozumiesz, też mieliśmy takie ciągotki. Przypomniałam sobie, straszne. Rozumiesz, czyli każdy ma taką ciągotkę, że on by chciał być ten normalny. Ja całe życie chciałam być normalna.
Jeszcze jest czas.
Teraz wymienię ciebie z imienia. Arturze, przy tobie mam jeszcze szansę. Tylko nie wiem, co to znaczy. Przejście z jednego skrzywienia na drugie krzywienie? to ja już naprawdę podwójna skolioza. Naprawdę stwierdzona. Ja już tyle razy próbowałam być kimś innym, że naprawdę teraz to chcę być sobą. Chcę się obciosać, chcę, żeby moja dusza w różnych momentach się zmieniła i o tym teraz będę mówić, tak? Ale naprawdę chcę znaleźć siebie w tym wszystkim, jaka ja jestem. Tak? Okej, dobra. Czyli ci ludzie, którzy wskutek tego, że w części przeszli przemienienie, w części przeszli jakąś zmianę, bo przeszli, każdy z nas przeszedł, ale w drugiej części nie przeszli, ponieważ ich dusza w jakimś miejscu utknęła, tak? Przez jakieś zranienia, czy przez jakieś przywiązania, czy przez jakieś różne doświadczenia, tak? To są ludzie, o których teraz będę mówić, będę ich w jakiś sposób nazywać, tak? Czyli oni znają Boga, ale ich odbiór tego Pana Boga doznaje jakiegoś zakłócenia. I oprócz tych elementów, które wymienię, to zakłócenie czasami wynika z tego, że oni naprawdę przeszli różne traumatyczne sytuacje. Na przykład śmierć kogoś bliskiego, tak? Albo jakieś doświadczenie i musieli sobie to jakoś nazwać. Musieli jakoś to przetworzyć w swojej głowie i nie zawsze przetworzyli to w dobry sposób. Tak? I teraz ich pojmowanie Boga właśnie tak wygląda. Czyli my spotykamy się z mnóstwem proroków, którzy, z mnóstwem ludzi wierzących, którzy w jakiś sposób pojmują świat. Ja ich mam w takich głębokich relacjach, kiedy przychodzą do mnie do gabinetu. Ja jestem zawsze najpierw zszokowana, że można w ogóle tak myśleć. Tak? Na przykład, że człowiek, który był katowany przez swoich rodziców, on ciągle myśli, że on jest winny. Że to on jest zły, że to on jest do niczego. Człowiek, który był katowany przez swoich rodziców, on ciągle myśli, że on jest do niczego. A wierzący, a nie przeszkadza mu to w tym. Czyli jest wierzący, ale ciągle myśli, że to przez niego. Bo to on jest do niczego, bo on, tak? I to już znowu podaje jakiś taki duży przykład, tak? Ale rozumiesz, gdzieś utyka w tym i przez to, że on myśli, że jest do niczego, to on jakby nawet w tej relacji z Panem Bogiem utyka. Tak? Bo jak tylko coś wyjdzie nie tak, tak? Powie, pomyli się w punktacji lotto, tak? Albo w meczach, albo w innych rzeczach, to od razu myśli sobie, no koniec z tą moją relacją z Panem Bogiem. Teraz odkryję, że ja jestem do niczego. 30 lat mojego chrześcijaństwa jeszcze nie odkrył, ale teraz odkryję. Nie? Dobra. I teraz zobaczcie, czyli mamy takich ludzi, właśnie nie dam się zaskoczyć, wiele rzeczy wiem, tak? I dla mnie to są tacy ludzie, którzy nie uznają prowadników zewnętrznych, tak? Czyli to są, wiecie, co są prowadniki zewnętrzne? Jakiś umysł techniczny siedzi na sali? To jest określenie nie techniczne, tak? Bo prowadniki zewnętrzne to jest zupełnie co innego. W umyśle technicznym jestem inżynierem wbrew pozorom, tak? Ale jeżeli mówimy o takich rzeczach duchowych, czy mówimy o rzeczach psychologicznych, to prowadniki zewnętrzne to jest ciągłe prowadzenie z zewnątrz, tak? Czyli jeżeli mam coś zrobić, tak?
To z zewnątrz muszę usłyszeć.
Tak, to muszę usłyszeć z zewnątrz, tak? Czyli albo ja sam słucham od Pana Boga i nawet jak inni mi mówią, słuchaj, coś przekręciłeś, Pan Bóg tak nie mówi, to ja nie słucham. Tak? Czyli ja nie słucham, nie poddaję się korekcie, tak? Ale z drugiej strony może być też tak, że ja ciągle idę do proroków, żeby oni mi mówili, co ja mam robić. Tak? Czyli ja lecę ze spotkania na spotkanie, żeby oni mi powiedzieli, co ja mam zrobić. A sam, czy ja wiem, co mam zrobić? Nie. A jak już się dowiem gdzieś od Pana Boga, tak? To nie poddaję tego w ogóle korekcie. I to jest jeszcze zrozumiałe, bo my się czasami boimy, no co mam Pana Boga sprawdzać? Tak? Ale bierzemy pod uwagę, że świat duchowy trochę więcej zawiera niż tylko dobrą część. Dobra. Ale to tak w skrócie, tak? Czyli to są ludzie, którzy lecą na prowadnikach zewnętrznych i nie podlegają korekcie. I dlatego ich prorokowanie może być bardzo niebezpieczne, tak? Bo oni mogą wybrnąć sami na manowce i jeszcze wyciągnąć siebie na manowce. Czyli oni prorokują na przykład do różnych ludzi czy do różnych kościołów i w ogóle tego nie poddają pod takie sprawdzenie, czy to jest z Boga, tak? Nawet nie pytałem się, Panie Boże, objawiłeś mi to, co ja mam teraz z tym zrobić, tylko od razu walą. Ale czasami jest również tak, że słuchają z zewnątrz od ludzi, słuchają z zewnątrz od innych proroków i znowu nie dają tego Panu Bogu pod korektę. Albo nie przyjdą do kogoś, komu ufają, powiedzą, Zbyszek, takie i takie coś odebrałem. Ja przez całe swoje życie prorocze funkcjonowałam z ludźmi, którzy korygowali. Nawet teraz, kiedy robię różne rzeczy, tak, jeżeli modlę się o coś, kogo zaprosić, co zrobić, gdzie mam jechać, to ja zawsze mam takie trzy osoby, tak, z którymi ja rozmawiam o tym, co ja robię i słucham ich. Słucham ich, co oni do mnie mówią. I to nie jest idea pod tytułem, teraz każdy powinien mieć ojca duchowego. albo teraz każdy powinien mieć pastora, albo teraz każdy, tak? To jest idea pod tytułem: nie myśl, że jesteś taki mądry. Albo nie myśl, że tak doskonale odbierasz od Boga. Że możesz już sobie pozwolić tylko na swoją własną korektę siebie samego. Tak? I ponieważ to doświadczenie jest bardzo duże i bardzo dużo jest tego objawienia, to niestety my w takich momentach bardzo szybko, czasami się gdzieś gubimy. Tak? Pamiętajcie o tym. Dawid był człowiekiem, który miał bardzo duże doświadczenie Boga. A narobił mnóstwo głupot. Fakt, że był korygowalny, tak? Bo kiedy prorok przychodził i mówił, co zrobiłeś, to on się orientował, tak? Ale zobaczcie, przy takim spotkaniu z Bogiem, przy takim objawieniu Boga, takie błędy to jest sporo. Rozumiecie? Także nie idźmy w tym kierunku, żeby jakby tu musi nasza dusza być odmieniona, przemieniona i tu musi nasza dusza być uzdrowiona, tak? Ludzie chodzący w odrzuceniu, tak? To jest specyficzna kategoria, najtrudniejsza chyba w naszym chrześcijaństwie, jest ich bardzo dużo. To są ludzie, którzy nie zrozumieją, tak? Kiedy ci nie zrozumieją, czują się odrzuceni. Ludzie, którzy kiedy stawiasz im granice, nadmiernie przeżywają odrzucenie. Wiesz, mnie jest bardzo ciężko ludziom odmawiać. Ja pracuję naprawdę z dużą ilością ludzi, na dużych traumach. I wiesz, czasami jest takie coś, często jest takie coś, że ja już więcej nie obrabiam. I ja wtedy muszę powiedzieć, sorry, ale ja nie mogę. Wiecie, ja się ze strasznym odrzuceniem wtedy spotykam. I powiem wam, ja umiem to przerobić. Już naprawdę mam lata doświadczenia, ale jest to dla mnie trudne. Tak, kiedy ktoś czuje się wtedy strasznie, bo on ma taki straszny problem, a ja nie mam dla tego problemu czasu. Tak? I to jest naprawdę dla mnie osobiście jest to tragedia, że nie jestem Mesjaszem. Ja się śmieję, ale to jest naprawdę trudne, bo ja próbowałam przez lata być Mesjaszem i naprawdę po prostu wszystko trzymać. Tak? Ale ja obecnie nawet, jak szłam do swojego psychoterapeuty, to powiedziałam mu połowę rzeczy, które robię, i on powiedział, załamał się i mówi, Iza, musisz odstawić połowę rzeczy. A mi się zrobiło go żal. Więc nie powiedziałam mu, że tylko połowę mu powiedziałam. Nie? Ale rozumiecie? I teraz jest kwestia taka, i my musimy uważać na te rzeczy pomiędzy nami, bo ja uczę się tego, że to odrzucenie jest na Marcinku, a nie na mnie. Tak? I ja kiedy stawiam granicę i mówię, nie, sorry, w tym tygodniu nie ma możliwości, tak? To ja po prostu mogę postawić tą granicę, tak? Ale jednym słowem, jeżeli ja mam problem z odrzuceniem, to ja muszę zobaczyć, że ten problem jest we mnie, tak? I muszę tą część moją duszy oddać Panu Bogu i nie myśleć o tym, że mój umysł jest przemieniony, że wszystko jest przemienione, tylko pomyśleć, że moja wyobraźnia i moja dusza właśnie odciąga mnie od poznania Bożego i ja teraz z Pana Boga poprzez swoje odrzucenie będę odbierał i przyjmowanie przez innych mojego słowa poprzez odrzucenie będę odbierał. A tym, jeżeli ja do kogoś mówię i mówię... Monika, jesteś takim przyjemnym elementem dzisiaj dla mnie. Zbyszko. I mówię do Zbyszka, Zbyszku, twoje życie wymaga gruntownego remontu w jednym przedmiocie. W jednym, Zbyszku.
Jest nadzieja.
Jest nadzieja. Nie, ale rozumiecie? I teraz, i czy Zbyszek z tym proroctwem czuje się dobrze? No tak, bo znalazł sobie wyjście, jeden. Nie? Ale rozumiecie, on może się czuć niewygodnie. Ja bym tak do niego nie powiedziała. Powiedziałabym totalnie inaczej. Powiedziałam, Zbyszek, tam jest remont do przeprowadzenia. Wiesz, ale ten remont jest w jednym miejscu naprawdę konieczny. Bo zobaczysz, wtedy będziesz widział pewne rzeczy inaczej. Tak? I on pewnie będzie się mnie dopytywał. Ja mu nie powiem więcej. Chociaż wiem. Nie? Ale rozumiecie? Ale teraz, czy Zbyszek może się źle z tym poczuć i odczuć, odrzucić to proroctwo? Oczywiście, że tak. Bo to nie było proroctwo ładne pod tytułem, albo miłe pod tytułem, to mówi Pan, będę Cię używał, będziesz prowadził wielu ludzi dla siebie, będziesz prowadził wielu ludzi w modlitwie, tak? Będziesz po prostu całe teamy prowadził za sobą i będą przemieniały cały kraj. Ale jest jedna rzecz, tak? Rozumiecie? To jest zupełnie co innego. Więc my mamy prawo, jeżeli słyszymy coś i nawet mamy obowiązek przez swój własny filtr to przepuścić, ale później musimy zobaczyć, co jest z naszą duszą, że tak to odbieramy. Że ludzie do nas mówią, a my czujemy odrzucenie. Bo jeżeli to jest na linii człowiek, to będzie na linii Bóg. Że wszystkie rzeczy, które Pan Bóg będzie do nas mówił i są miłe, przyjemne i tak dalej, to my będziemy przejmować, ale jeżeli to będzie mieć słowo korekty, to będzie trudno. Albo wręcz odwrotnie, ciągle będziemy spodziewać się słowa korekty od Pana Boga. Bo my jesteśmy ciągle jak ten syn marnotrawny, tak? I później przyjdzie jakiś niemarnotrawny i będziemy zazdrościć. Kurczę, dopiero przyszedł do kościoła, a już tak o nim mówią i już go odrzucają, a ja tyle lat służę. Zobaczcie, przecież to jest odrzucenie. To jest mówienie z odrzucenia. A człowiek, który mówi z odrzucenia w Biblii, to jest na przykład Judasz. Słuchajcie. Judasz to jest człowiek, który... A przepraszam, Judasz był w innym przykładzie. Bez okularów. Przepraszam, Judasz też może być użyty, ale Judasz nam nie pasuje. Ludzie chodzący w odrzuceniu. Jakub. Jakub Krętacz. Jak można wpaść na pomysł, żeby pod własnego brata się podszyć. I zabrać mu błogosławieństwo. Rzecz, która jest tak ważna, która była tak ważna w tej kulturze. Przyjęcie błogosławieństwa od ojca. Mamusia pomogła. Tak. Czy Moniko, chcesz nam wyznać jakiś grzech? Macie jednego syna. Zbyszek, dzisiaj taki bystry jesteś po prostu. Po takiej ciężkiej pracy. No, ale w każdym razie, słuchajcie, czyli zobaczcie, mamusia mu pomogła, to jest prawda. Ale teraz pomyślcie sobie, Jakub cały czas był tym drugim. Jakub cały czas był tym synem ojca, który miał nie dziedziczyć błogosławieństwa. Czyli on w tym momencie nie zakładał tego, że może Bóg zmieni plan. Że może Bóg zrobi inaczej. Czyli on widział, tak, poprzez swoje jakieś poznanie rzeczy, które się zadzieją. Jakubowi to kombinowanie towarzyszyło cały czas. On ciągle walczył przeciwko temu. Słuchajcie, ja powiem taką prostą rzecz. Mamusia mamusią. Ale gdyby w nim nie działało odrzucenie, to ten odcisk by nie zadziałał. Rozumiecie? Tylko dlatego pewne rzeczy nas bolą, bo my tam mamy odciski. Tak? Jeżeli na kogoś w życiu nie krzyczeli i ktoś na niego krzyknie, to on nie zwróci uwagi. Albo powie, a co ty tak jakąś dziwną ekspresję dzisiaj masz? Tak? Ale jak na kogoś całe życie krzyczeli, to co zrobi? Albo od razu powie, nie krzycz na mnie, tak? Albo zatka uszy, albo się schowa. Ja tak miałam. I później mój mąż głoszący do tłumów w tym wszystkim, tak? Zauważyliście, że on bez mikrofonu może mówić. No ale on też tak w domu mówi. I akcja po prostu przez pierwsze 5 lat małżeństwa. Nie krzycz na mnie, przecież ja tylko donośnie mówię. Nie krzycz na mnie, przecież ja tylko donośnie mówię. Wiesz, i to z takich rzeczy to wynika, tak? Czyli jeżeli Jakub nie miałby odrzucenia w swoim życiu, to nie byłoby w ogóle żadnego problemu z tym, co podpowiedziała mu jego matka. Po prostu by nie posłuchał, tak? I teraz ludzie niecierpliwi. Czyli to są tacy ludzie szybkich rozwiązań. Takim Judaszem był właśnie Judasz. Tak? Słuchajcie, ja słyszałam świetną historię, ona mnie urzekła po prostu, znacie ją, tak? O Judaszu, który po prostu, wiesz, on był niecierpliwy. On dołączył się do Zbawiciela. Do Zbawiciela, który właśnie zmieniał świat. Ale ten Zbawiciel się za bardzo wlekł. No nic się nie działo i ciągle ten Rzym rządził. No więc on postanowił Jezusowi pomóc. I go wyzdradził. Tak? Bo liczył, że wtedy Jezus powstanie, armia aniołów pójdą albo cokolwiek, tak? No ale nic się z tych rzeczy nie stało. Więc nasza niecierpliwość, tak? Nasze przyspieszanie pewnych rzeczy, one właśnie takie rzeczy powodują, tak? Że zaczynamy realizować plan, ale nie jego. Tak? Czyli tak naprawdę Judasz był, wiecie, ja tak myślę sobie, dlatego mi to tak pasuje, że to tak mogło być. Ja tą historię słyszałam, nie wymyśliłam jej sama, nie jestem taka mądra, ale mnie to pasuje, dlatego że gdyby to nie wynikało z jakiegoś jego, tych tak zwanych sobie mówimy, dobrych intencji albo próby zmiany świata, to on by później nie poszedł i się nie powiesił. Ale tu się okazało, że on zobaczył, co się stało, tak? Zobaczył, czemu uległ, czyli ludzie niecierpliwi, oni ulegają zmysłom. Tak? I próbują rzeczy załatwiać, Bożą wolę realizować nie w swój sposób, tak? W swój sposób, nie w Boży sposób. Ludzie, Jakuba już nie będę czytał, Judasz, dobra, nie będę już dalej Jakuba tu podawała, ale tutaj też. Ludzie zapalczywi, tak? I słuchajcie, zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy zapalczywością, jaka mała jest różnica pomiędzy zapalczywością a gorliwością. Jezus sam powiedział żarliwością. Żarliwość o dom twój pożera mnie, tak? I my bardzo często mówimy, nie, ja nie jestem zapalczywy, ja jestem gorliwy, ja jestem żarliwy, tak? Ale zobaczcie, ludźmi zapalczywymi byli faryzeusze, tak? Oni byli najbardziej gorliwi ludzie w Izraelu, ale ich gorliwość na początku była dla Boga, tak? Bardzo mocna. i bardzo prawa. Ona w pewnym momencie, tak, ta żarliwość, gorliwość stała się zapalczywością. I takim zapalczywym faryzeuszem był Paweł. I on w tej swojej zapalczywości, tak, posunął się do tego momentu, że niszczył coś, co miało dać zmianę po prostu całemu narodowi, tak, całym narodom, całemu światu. Czyli zaczął zwalczać uczniów Chrystusa, tak? Bo wyszedł z tej gorliwości, żarliwości w kierunku zapalczywości. I zobaczcie, jak często my jesteśmy w jakiejś zapalczywości, ale mówimy, że to jest żarliwość dla Pana. Tak? Czyli zobaczcie, co robimy, kiedy się zajmujemy w niewłaściwy sposób egzorcyzmem na przykład. My jesteśmy w jakiejś zapalczywości, rozumiesz? To nie jest, to jest bez poszanowania ludzi. Ja nie mówię, że egzorcyzm jest zły, tak? Ale my gdzieś nie widzimy granicy i możemy z powodu zranienia w naszej duszy zapędzić się w coś, co innym przynosi śmierć, a nie życie. Tak? Także to są bardzo ważne dla nas rzeczy, żebyśmy zobaczyli, że to jest różnica pomiędzy zapalczywością a gorliwością. I teraz zobaczcie, jest powiedzenie, nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, tak, w Efezjan 4, 30-31, w którym jesteście zapieczętowani, jesteście na dzień odkupienia, wszelka gorzkość i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was wraz ze wszelką złością, tak? Więc tu jest powiedziane, że zapalczywość, jej towarzyszy złość, tak? Tam jest gniew, tam jest gorzkość, tak? To jest zapalczywość, tak? I z tej zapalczywości Paweł był uwolniony w dosyć taki sposób bardzo mocny, tak? Spotkał się z Bogiem, spadł z konia. Został oślepiony. I nagle się okazało, że wtedy mu wszystko się skończyło, tak? Ale tak jest z naszym życiem. Taka dusza, dusza zapalczywa, ona potrzebuje uzdrowienia, tak? Ludzie poddający się lada wiatrem nauki, to też są ludzie, których dusza jest, dusza nie poszła za umysłem, tak? Który jest przemieniony, ale oni, bo słuchajcie, ludzie, którzy są, ludzie poddający się lada wiatrem nauki, to są dzieci. Czyli jeżeli ty jesteś dzieckiem i wszystko cię zachwyca, wszystko ci się podoba, tak? Tu jedziesz na taką konferencję, tam to robisz, tu to robisz. To jest fajne, to jest super, tak? Ale jeżeli ty już jesteś długo wierzący i co nowego podchodzi, to ty w to idziesz, tak? No to to już jest coś nie tak. I znowu, to samo co z gorliwością i zapalczywością. Ale przecież jest jeszcze prowadzenie ducha. Teraz jadę na misję, a teraz jadę na tą konferencję, a teraz jadę tu, a teraz jadę tu. No to co? Przecież co ty tu o lada wiatrem? No to jest, ja idę za wiatrem ducha. Jaka jest różnica? Znowu w tym. Czasami są ludzie, którzy mają taką potrzebę, szczególnie ci proroczy, którzy jadą, wiesz. Bóg ich posyła w różne miejsca. Ale różnica pomiędzy nimi a tymi, którzy idą za lada wiatrem nauki jest taka, że ci, którzy idą za lada wiatrem, oni muszą to poprzednie opluć. Obluzgać. Dom Saula. Dom Saula. Nie? Oni nie rozumieją, że ktoś już coś zrobił i dlatego ja mogę dalej iść. Oni wchodzą w nowe, ale muszą, wiesz, jeszcze to stare opluć. Dlaczego? No, bo to stare było złe. Niedojrzałe. Nie? I to jest ta różnica. I to czyni różnicę pomiędzy ludźmi miotanymi lada wiatrem nauki, tak? I oni wtedy mówią, tamte nauczanie było złe. Oczywiście ja też uważam, że jak byliśmy w ruchu wiary, tak? To wiele błędów popełniliśmy i wiele rzeczy nie powinniśmy robić, tak? Ale ja rozliczam siebie w tym wszystkim. Ja nie rozliczam baptystów, anabaptystów, metodystów i wszystkich innych. Nie mam takiej potrzeby. Ja jestem im wdzięczna za życie, które dali i za rzeczy, które wnieśli, tak? Ja widzę rzeczy, których nie wnieśli, ale ja nie muszę o tym mówić. Nie mam takiej potrzeby wszystkich podsumować i wszystko zrobić. Tak? I to jest różnica pomiędzy bycie pchanym lada wiatrem nauki, tak? I ekscytacji nowymi rzeczami, bo idą, i takim strachem, Boże, czy ja nie pomylę się, bo ja nie jestem w starym przebudzeniu, znaczy w nowym przebudzeniu, i takim ciągłym lękiem. A nie powiedziałam o ludzi chodzących w lękach. To jest pierwsza kategoria i ona jest niestety najtrudniejsza. Jak ja ją ominęłam? Czyli ludzie, którzy się ciągle boją, tak? I jeszcze innych obwiniają za to, że to przez nich się boją. Tak? My chodzimy w swoich lękach. Nasze lęki dotyczą konkretnych rzeczy lub wielu rzeczy. Ale lęk jest niczym, co jest stałe. Lęk się rozrasta. Lęk niszczy wiarę, tak? Więc jeżeli ja pozwolę sobie na lęk w moim życiu, tak? To ten lęk będzie się rozrastał. Ja doszłam do takiego momentu w swoim życiu, że byłam tak pełna lęku, to było lata temu, ale było, że ja bałam się siedzieć sama w domu. Jak mój mąż wyjechał, to ja bałam się siedzieć sama w domu, bo bałam się, że coś się stanie. już jako wierząca osoba, i wiecie co robiłam? Wychodziłam i chodziłam po mieście i dopiero na pół godziny przed tym, jak on po prostu wracał do domu, to ja wracałam, ale nie wchodziłam do domu. Jeszcze coś na zewnątrz robiłam. Aż w pewnym momencie myślałam sobie, co ty ciesiłkowa robisz? Po prostu przecież ten lęk już zaczął nad tobą panować. I wzięłam i zgromiłam ten lęk. Położyłam na siebie ręce, zgromiłam to i wiedziałam jedno, że jak to nie pomoże, to pójdę i poproszę, żeby nade mną modlili się. Tak? Ale też znalazłam powód, dlaczego ja się tak boję. Z czym to jest związane? Bo to jest jeszcze następna rzecz w tym wszystkim, że jak chcesz uzdrowić swoją duszę, to musi Duch Święty ci pokazać, co jest chorego w tej duszy. Ja podaję tylko jakiś przykład, do którego nie możesz się czepić, tak? Ale to Duch Święty, ludzie, którzy też umieją różne rzeczy zrobić, tak? Czyli takie współdziałanie różnych elementów może powodować, że znajdziesz to, jaka jest przyczyna. Ale przyczyna i tak jest usunięta przez łaskę. Dobra, ale już kończymy, więc muszę skracać. Ludzie chodzący w lękach. Ludzie padają dobrze, ludzie pyszni. Małe poczucie wartości nadrabiane poznaniem nieraz darami, tak? Z dużą, czyli to są ludzie z dużą ilością poznania, tak? I z dużą ilością doświadczenia, ale nie otwarci na korektę. Ja ich tam podałam wspólnie, ale tak naprawdę się ich oddaję, tak? Oddaję. Ale teraz jak rozróżnić te rzeczy, bo tu jest dużo rzeczy, jest ta gorliwość, jest też zamiast ludzi, przez ludzie pyszni, mogą być pyszni, ale są też ludzie odważni, tak? Zdarzyło ci się czasami pomylić człowieka pysznego z odważnym? Zdarza wam się to, czy nie? Że kogoś uważasz naprawdę, co on taki jest pyszny, a później się okazuje, że on mówi rzeczy w wierze, mówi rzeczy w odwadze. Zdarza wam się to zrobić? Ja czasami patrzę na tych młodych i oni tak mówią, to zrobiłem dla Boga, tamto zrobiłem. Ja sobie myślę, ja bym tak nigdy nie powiedziała. A później tak siedzę sobie z Panem Bogiem i on tak mówi do mnie, odważny jest, nie? Niepyszny? Nie, odważny. Rozumiecie? Czyli jest takie coś, że my już przez nasz filtr patrzymy i my myślimy sobie, a to duma, tak? A to jest odwaga. I my musimy rozumieć, że na przykład mężczyzn wiele razy towarzyszy im odwaga, kiedy coś mówią, kiedy w czymś się poruszają. Tak? Odwaga do nas przychodzi wtedy, kiedy mówimy w mocy ducha. Tak? I my wtedy mówimy bardzo pewnie. Bardzo tak, wiesz, tak, ja wiem, że nieraz po prostu, nawet jak modliliśmy się o tych misjonarzy tu, to ja po prostu, wiesz, zamierzałam powiedzieć, o Panie, po prostu i pomodlić się, tak, wiesz, Ty proszę Cię, Ty ich prowadź, nie? I nagle mnie ogarnął Duch Boży i zaczęłam mówić, i ja aż mówię sobie, ja Ciebie, ja bym nie chciała tak mówić w ogóle. Aż się poczułam, tak? Czyli jest takie coś jak odwaga, która przychodzi do naszego życia, która jest albo naszą naturalną cechą, albo rzeczą wynikającą z takich objęć Ducha Świętego, ale wiele razy wtedy po prostu, wiesz, jest taki dyskomfort nawet w nas. Czy ja nie wypadnę na zadumnego? Tak? Ale jest też duma, która jest faktyczną rzeczą, która jest w naszym życiu. Nie będą mnie korygować. Okej? Okay? Dobra. I teraz zobaczcie. Kończąc, Boże, jakie długie kazanie. Są takie trzy komponenty owocu przemiany, tak? Czyli owocu światłości, tak? Które pozwolą nam zobaczyć, tak? I rozpoznać, że nasz umysł jest naprawdę przemieniony, tak? A nie rozdwojony. Bo te rzeczy jak odrzucenie, jak lęki, jak po prostu te wszystkie inne rzeczy, które wymieniłam, one mogą powodować, że jest ta część naszego życia, gdzie służymy Panu Bogu i ta, w której naprawdę odrzucenie po prostu zbiera żniwo. Czyli rozumiecie, my zawsze mamy tą część, w której służymy Panu Bogu i naprawdę to już jest ta przemieniona część. Ale mamy też te części, które są nieprzemienione. Ja je mam. Autentycznie przyznaję się wam, że je mam. I dlatego nauczyłam się żyć w takim rozciągnięciu pomiędzy tym, że dużo rzeczy wiem, a tym, że dużo rzeczy nie wiem. I wiem, że to brzmi jak konformizm, ale prawda jest taka, że wolę w ten sposób funkcjonować, niż wiedzieć, że moje objawienie zmieni wszystko i zmieni świat. Tak? Trochę może zmieni. Mam nadzieję, że dużo nawet zmieni. Ale nie chodzi o to, tak? Trzy komponenty owocu przemiany. Efezjan 5:6. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami, to właśnie z ich powodu gniew Boży spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jesteście światłem w Panu. Poczynajcie więc jak dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. To są trzy komponenty światłości. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. Jeżeli w naszym życiu jest dobroć, sprawiedliwość i prawda, to znaczy, że po prostu to są rzeczy, które wskazują na to, że jesteśmy ludźmi gorliwymi, a nie ludźmi zapalczywymi. Okej? Że jesteśmy ludźmi odważnymi, a nie ludźmi, nie ludźmi dumnymi, tak? Ale tak naprawdę, dlaczego dobroć, tak? Bo dobroć powoduje, że nawet jak mamy jakieś rzeczy do powiedzenia i one są trudne, to nasze serce... Bo wiesz, ja wiele razy spotykam ludzi, którzy coś robią i to nie jest dobre. Jak ja z nimi rozmawiam, to wiecie, co oni do mnie mówią? Że oni mają czyste motywacje. Mnie to ręce po prostu do kostek opadają. Pomysł na to, że po prostu znamy swoje motywacje w momencie, kiedy coś robimy, tak, jest po prostu jakąś po prostu czystą herezją. Przecież jak ja jestem w tym, w jakimś miejscu, tak, w jakimś miejscu kolizji, tak, w jakimś miejscu zamieszania, w jakimś miejscu trudnej sytuacji, to ja znam tylko tą część motywacji, którą znam. Ale tej, która wynika z mojego zranienia, czy z moich przeżyć trudnych, ja w tym momencie nie widzę, tak? Czyli ja chcę ze Zbyszkiem załatwić sprawę, ale jeżeli ja wcześniej z tego z Panem Bogiem nie obgadam, to być może ja ją chcę załatwić tak, żeby było po mojemu, żeby Zbyszkowi udowodnić jednak, że tam jest potrzebny styropian. Rozumiecie? Czyli ja próbuję to udowodnić jakby na swój sposób, tak? I tam ma to być. I nagle jest, wiesz, po prostu zejście charakterów. Bo Zbyszek też wie, co chce. I on tu nie da sobie w ciemię, wiesz, dmuchać. Bo on wie, jak sprawy wyglądają. Tak? Rozumiecie? I teraz w tym momencie to rozwiązanie sprawy w ogóle do niczego nie prowadzi. Tak? Ale jeżeli ja myślę sobie, rozmawiam z Panem Bogiem, widzę dobroć. Dobroć, nie tylko sprawiedliwość. Nie tylko sprawiedliwość. I dobroć powinno być. Okej. Czyli nie tylko sprawiedliwość, nie tylko prawda, bo prawda nas wyzwoli, ale jeszcze dobroć. Dobroć, bo dobroć to jest miłość. Tak, bo w dobroci jest miłość. Więc w tej miłości ja mogę zakryć w różne rzeczy, w których się nie zgadzamy i po prostu nie zwrócić na nie uwagi. Ale inaczej ja pójdę w sprawiedliwości, bo ja znam przemianę, ja wiem, jak rzeczy powinny ulegać przemianie, ja znam rzeczy, że one mają tak wyglądać. I kompletnie pominę to, co jest dosyć istotne w tym, że moja przemiana naprawdę jest widoczna, tak? Czyli dobroć, sprawiedliwość i prawda, tak? I dalej jest napisane, jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezwodnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość, czyli znowu to jest bardzo mocne. Nie bądźcie uczestnikami złych rzeczy. Obnażajcie te złe rzeczy. Obnażajcie ich bezwartościowość. Ale dalej jest napisane, światło ujawnia ukryte sprawy. Światło ujawnia ukryte sprawy, tylko czyli obnażanie rzeczy bez światła, tak? Bez tego, który jest światłem, ono zawsze będzie powodować zapalczywość. Tak? Czyli jest powiedziane o trzech owocach, a później jest powiedziane, że tylko światło wszystko ujawnia. Ale jest powiedziane światło jako o tym, który jest Panem Światła. On jest nie tylko Panem Światła, ale jest światłem. I on ujawnia wszystko. Czyli ja muszę wiedzieć, że pomimo tego, że ja widzę różne rzeczy, tak, to on może te rzeczy widzieć inaczej. Albo chce, żebym ja spojrzała na te rzeczy inaczej. I to nie jest łatwe. Ale kiedy on nie chce osądu, to ja tego osądu nie muszę robić. Tak? Chociaż nawet wygląda na to, że ta sprawa jest beznadziejna i ja powinnam coś z nią zrobić. Ja kiedyś tak miałam, kiedy przyszła do mnie pewna osoba i poprosiła mnie o rozwiązanie sytuacji w bardzo trudnej sprawie, która nie miała miejsca w tym kraju, ale w innym kraju. Dosyć znana osoba, w takim wieku dosyć doświadczona, z wieloma książkami i tak dalej, zrobiła pewne rzeczy. I ja wiedziałam wszystko, co tam zaszło od tej osoby i rozmawiałam z trzema osobami, z którymi czułam, że muszę porozmawiać, z takimi już autorytecie i mówię, że wiem o pewnych rzeczach, i że będę musiała chyba zaingerować, korzystając ze swoich relacji w tym kraju. I ta osoba mi powiedziała jedną rzecz, jedna z tych osób. Powiedziała mi: Iza, jeżeli Bóg daje ci autorytet i chce, żebyś to obnażyła, to jak najbardziej to zrób. Ale ty musisz wiedzieć, że Bóg chce, żebyś to zrobiła. I to mnie zatrzymało. Bo ja miałam wszystkie ludzkie fakty, tak? Wiedziałam i były tam ofiary, o których ja wiedziałam, tak? Ale jednocześnie nie wiedziałam jednej takiej małej rzeczy, taki niuans. No bo według Słowa Bożego, według wszystkiego powinnam zaingerować. Ale była jedna taka rzecz, o którą ta osoba się mnie zapytała. Powiedziała mi: Iza, czy ty czujesz, że Bóg ci daje do tego autorytet? Bo jeżeli tak, to zrób to. Bardzo podobna sytuacja, kiedy zastanawiałam się, czy mam pewne rzeczy robić razem z inną grupą innego kościoła, tak? Zupełnie innego niż my, tak? I znowu modliłam się i czułam takie parcie, że to musimy zrobić. I znowu zapytałam się kilku osób i jedna z nich mówi tak: Iza, ja czuję, że tylko wtedy możesz to zrobić, jeżeli w tym nie będzie żadnego kompromisu. Czyli jeżeli ty, wiecie, jeżeli pracujesz z różnymi grupami ludzi, a jeżeli oni się od ciebie różnią, tak? Na przykład oni w pewne rzeczy wierzą, ty nie wierzysz. Oni w pewne, oni chrzczą, a ty nie chrzcisz i tak dalej, tak? Albo w innym wieku, tak? No to już jest duża różnica, tak? I ja, słuchajcie, rozmawiałam z tą osobą tak, z tym liderem, tak rozmawialiśmy i we wszystkim się zgadzaliśmy. We wszystkim. I ja sobie myślę, ale numer. I wtedy się pomodliłam. I zadałam pytanie, które spowodowało kompromis. Znaczy ujawniło kompromis, tak? Czyli jakby jak ja mówiłam, ale będzie to i to. Ona mówiła tak, a my czujemy tak i tak. My też tak czujemy, absolutnie wszystko w tym samym duchu, absolutnie wszystko razem. Czyli wyglądało, że mamy to razem robić. I wyglądało, że wtedy naprawdę zrobimy wielką platformę wielkiej rzeczy w tym kraju. Ale ja słyszałam słowo to które powiedziała mi ta osoba, tak? I słyszałam to słowo, jeżeli tam jest kompromis, a ja kompromisu nie znalazłam, tak? Ale pomodliłam się i zadałam pytanie. I miałam nadzieję, że tam nic się nie stanie po tym pytaniu, ale stało się. I już wiedziałam, że pomimo tego, że się tak otworzyła droga, rozumiesz, że to by było takie spotkanie chwały i mocy, ja nie mogę tego zrobić, kurczę. Nie, ale to są te momenty, w których my nieustannie i cały czas jakby jednak mamy to połączenie i wchodzimy w rzeczy, które Pan Bóg do nas mówi. Czyli te owoce sprawiedliwości, poddanie się światłości i w końcu wyjście. I to jest nasz koniec. Wyjście to jest nasz koniec. Co jest wyjściem z tych sytuacji? Czyli jeżeli odkrywamy u siebie, że ta przemiana jest tylko częściowa, że część naszego umysłu jest poddana Panu Bogu, część nie, że nasza dusza nie podąża, bo nasza dusza jest zraniona. Jak ona jest zraniona, to ona nie może podążać. My ciągle ją zmuszamy do tego. Rób te rzeczy, idź za nami. I w ogóle nie widzimy tego, że naprawdę to nas boli, no. Ludzie kontrolowani, oni po prostu nie będą w miejscu, kiedy ktoś się szybko porusza, robi wiele rzeczy, kiedy się zmienia rzeczy. Oni się będą tam zawsze dyskomfortowo czuli. To jest normalne. Ludzie z lękami przy ludziach odważnych będą się okropnie czuli. Ludzie z odrzuceniem, kiedy się im nie poda ręki, kiedy się do nich nie uśmiechnie, będą ciągle czuły się źle. Nie rozumiecie, że tak jest? I my nie możemy mówić, już nie będę się czuć źle. My potrzebujemy wpuścić tam Pana Boga. Tak? To światło potrzebujemy tam wpuścić, żeby być uzdrowionym, tak? Żeby to wszystko w naszym życiu się zmieniło. Czyli żebyśmy mogli wydawać te właściwe owoce, tak? Czyli ten owoc przemiany, tak? Owoc światłości. Okej? Okay? I zobaczcie. Prostą rzeczą jest to, co jest napisane w Jakuba. Zbliżcie się do Boga, On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Zobaczcie, w Jakuba pisze o tym, że są ludzie umysłu dwoistego. Czyli ludzie, których część podąża za Bogiem, a część nie podąża za Bogiem. Słuchajcie, czy tylko ja się tak zmagam ze swoją cielesnością, z tym największym kółkiem, czy tylko ja? Nie. Lewa strona mi towarzyszy. Prawa, rozumiem, nie.
Też.
Czyli wyznajecie to. Kto nie wyznał? Czyli zmagamy się ze swoją cielesnością dalej. A ktoś tu jest dłużej wierzący niż 10 lat? Pomachajcie rączką. O, i dalej, dalej, dalej. Tak, rozumiem. A powyżej ile lat teraz powiedziałam? Już 10. A 15? Zmagamy się? Boże, naprawdę, dalej. A 20? Dalej. Niesamowite. A 30? Zmagamy się. Nie? Czyli ta cielesność nam... A ile będziemy się jeszcze zmagać? No, a ile będziemy żyć? Tyle się będziemy zmagać, tak? Bo świat, nawet jak pan... Bo świat zawsze będzie nas ciągnął. Bo świat zawsze będzie walczył o nas, tak? Bo diabeł zawsze będzie walczyć o to, żeby mieć wpływ na nasze życie. Więc to zmaganie jest jakby naturalną rzeczą naszego życia, tak? Ale prawda jest taka, że jest stała droga wyjścia z tych naszych trudności, czyli to, co jest napisane w Jakubie, tak? Z tego rozdwojenia, z życia rozdwojonego. I dalej jest napisane... Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie, wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Czyli jest powiedziane, że uniżenie się przed Panem, tak, czyli pokuta, tak, ale przyjście do Niego najpierw, co jest ciekawe, mnie to tak zawsze dziwi, przyjście do Pana, przyjście do Niego blisko, to jest początek. I wtedy uniżenie się przed Nim, czyli uznanie, Panie Boże, ja przychodzę do Ciebie, ale ja wiem, że ja mało wiem. Tak? Nie, że ja wiem prawdę, ale pamiętajcie, że początkiem jest to, że ja wiem, tak, że ja mogę przyjść do Niego. Taki, jaki jestem. Taki, jak jestem, ja mogę przyjść i stanąć przed Nim. Ale wtedy następuje uniżenie. Boże, badaj moje drogi. Boże, sprawdzaj mnie. Czy kroczę drogą jak Rzeszon się nazywał? Nie kroczę drogą zagłady, ale kroczę drogą odwieczną. Dawid! Tak, sprawdzaj mnie. Sprawdzaj mnie, czy nie kroczę drogą zagłady, tak? I zobaczcie, czyli Biblia mówi nam, że jeżeli są rzeczy, które w nas są z tego rozdwojonego umysłu, tak? To są rzeczy, w których ja muszę obmyć moje ręce jak grzesznik, oczyścić swoje serce, tak? Ubolewać, smucić się i płakać, tak? Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On nas wywyższy. Mamy cały czas tą samą... Ja wiem, że niektórzy z nas nie lubią słowa pokuty, pokuta, bo nam się to kojarzy z takim, wiesz, musimy pokutować, musimy, wiesz, że to jest nie nasze, to jest katolickie. Tam jest o wiele więcej, tam musi być to poczucie winy jeszcze i inne tego typu rzeczy. My musimy pokutować i w sensie płakać, żałować, tak, mówić, że źle mi z tym. A w ogóle jest komuś, kto jak zobaczy, że coś źle zrobił, że ci z tym dobrze? Może mamy kogoś takiego? Artur? To chyba ta zemsta. Okej, okay, dobra. Czyli rozumiecie? Czyli jeżeli my zbliżamy się do Boga i widzimy, tak, co się z nami dzieje, to my naprawdę chcemy obmyć ręce, to my naprawdę chcemy oczyścić nasze serce, to my naprawdę chcemy ten nasz, nie chcemy tego dwuistego umysłu, tego podzielonego umysłu. My naprawdę chcemy, nam się chce płakać, że zawiedliśmy Pana Boga. Jak ja zawiodłam Pana Boga w taki duży sposób, to powiedziałam Mu, że ja Mu nie będę już więcej służyć. Bo jak taka osoba jak ja może Mu służyć? I myślę, że to jest takie normalne dla każdego z nas, że jak my widzimy, jak my źle zrobimy, to od razu mamy taką myśl, Boże, ja nie chcę już Cię zawstydzać po prostu swoją osobą, ja nie będę Ci służyć, to jest wstyd. Nie? I Pan Bóg nas wtedy przygarnia i mówi do nas, i przemawia, i podnosi nas. I po to jest, abyśmy się przemieniali, abyśmy dali naszą duszę do przemiany, żebyśmy w końcu mogli trochę zachwycić się sobą, a później jeszcze trochę zachwycić się sobą, tak jak On jest nami zachwycony. I ulec przemianie totalnie tak, jak On chce być przemieniony.